Dobre imię Polski, obrona i promocja. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Szczęść Boże, witam panie prezesie na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, witam. Witam wszystkich państwa.
Polska zasługuje na szacunek, na uznanie w świecie. To raczej zgodna opinia na Polaków w kraju i olbrzymiej polskiej diaspory w świecie. W tym celu działają co najmniej dwie obywatelskie instytucje, których troską jest popularyzowanie dobrego imienia, dobrego wizerunku polskim w świecie. Są nimi Polska Fundacja Narodowa oraz Reduta Dobrego Imienia. To Reduta została założona przez pana prezesa w 2012 roku, to już 8 lat działalności. Poprzez ten czas, poprzez zebrane doświadczenie, gdyby pan prezes miał powiedzieć, z jakimi najczęściej spotykamy się kalumniami, czy przeinaczeniami, czy pewnego rodzaju właśnie wykrzywieniem tego obrazu na temat Polski i Polaków?
No, najczęstszymi do niedawna pojawiającymi się zniesławiającymi określeniami Polski, to polskie obozy koncentracyjne. Od tego zaczęła się historia Reduty, gdy wtedy w 2012 roku zdałem sobie sprawę, że przekonanie świata o tym, że Polacy mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w Holokaust, że Polska brała udział w Holokauście, bo takie przekonanie wtedy zaczęło być coraz bardziej powszechne, że to jest, zdałem sobie sprawę z tego, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i założyłem Redutę. No to był taki moment, kiedy miałem, jakby powiedzieć, ten przebłysk, jak sformułować przekaz, który przekonałby Polaków do tego, że rzeczywiście to jest prawda, że wizerunek Polski ma bezpośredni wpływ na polskie bezpieczeństwo. I wtedy właśnie sformułowałem ten wywód mówiący o tym, że artykuł 5 traktatu NATO zapewniający Polsce bezpieczeństwo jest ściśle polityczny. I dlatego jeżeli na przykład zdarzyłoby się jakieś zagrożenie militarne Polski, to przywódcy NATO, czyli politycy, będą decydować o pomocy Polsce tylko wtedy, kiedy obywatele ich państw będą czuli sympatię do Polski, bo żaden polityk nie zaryzykuje swojego kariery, swoich wyborów, elekcji najbliższych, które by ci obywatele oceniali jego działania. No, jeżeli by obrona Polski nie była po ich myśli, no to żaden polityk nie zdecyduje się na pomoc Polsce. Więc od polskich obozów koncentracyjnych do tego wywodu, prawda? Dlatego trzeba bronić wizerunku Polski, ponieważ zły wizerunek godzi wprost w bezpieczeństwo militarne Polski, bezpieczeństwo takie fizyczne. To nie mówimy o jakichś zagrożeniach typu ekonomicznego, chociaż tak, to one też są groźne, ale po prostu, no jeżeli byłaby agresja rosyjska przeciwko Polsce z jakiegoś powodu, bo to jest państwo nieobliczalne, no to wszyscy będą się zastanawiać, czy Polsce pomóc i dlaczego warto pomóc i dlaczego nie warto pomagać. Obywatele będą mówić, tak, pomóżcie im, bo to są wspaniali ludzie, albo będą mówić, nie, bo to są ci ludzie, którzy spowodowali Holokaust, czy brali udział w Holokauście, prawda? Albo teraz, że segregują ludzi według jakichś kryteriów, bo tego rodzaju dezinformacja o Polsce także teraz zaczęła funkcjonować. To są tego rodzaju zniesławienia, jeżeli mówimy o jakich rodzajach zniesławień mamy, z jakimi rodzajami zniesławień mamy do czynienia. Czyli na przykład polskie obozy, czyli dotyczące polskiej historii. No i są zniesławienia godzące wizerunek Polski dotyczące polskiej teraźniejszości. Otóż po przełomie politycznym w 2015 roku, kiedy zaczęto rzeczywiście reformować Polskę, i zaczęto wydobywać ją z tego bagna postkomunizmu, w którym była, no niestety z powodu fałszywie podjętych decyzji, czy fatalnych decyzji na początku lat 90., w 89 roku, tej całej chybionej transformacji, nie waham się tego tak nazwać, czyli także związanych z tym strat społecznych. Więc dopiero w 2015 roku, czyli po 25 latach, udało się wyprowadzić Polskę na, jakby powiedzieć, no nie czyste wody, bo dużo jeszcze mamy do zrobienia, ale na jakiś kierunek, który daje nadzieję na to, że polski interes narodowy będzie rzeczywiście fundamentem tych zmian. I wtedy właśnie zaczął się ten atak na Polskę, dlatego że silna Polska w centrum Europy, dobrze zarządzana, ze sprawną gospodarką, z ludźmi u władzy, którym zależy na Polsce, a nie na prywatnym interesie, to taka Polska jest po prostu konkurentem dla innych państw europejskich, które do tej pory Polskę wykorzystywały. No, wystarczy sobie zadać pytanie, które z zagranicznych kompanii należących do krajów, czy pochodzących z tych krajów, które są tymi konkurentami gospodarczymi dla Polski, które z tych firm płaciły podatki w Polsce. No, no to jest prosta odpowiedź, kto jest tym konkurentem. I no jeżeli Polska silna, dobrze rządzona, sprawna ekonomicznie, z silną armią jest zagrożeniem, no to są działania oczywiste do tego, żeby ta sprawna Polska albo nie powstała, albo żeby maksymalnie utrudnić jej powstanie. No i stąd te wszystkie szczerstwa dotyczące faszyzmu w Polsce, czy niszczenia sądów, braku demokracji, łamaniu praw człowieka i tym podobne bzdury. No po to zostało wygenerowane cały ten hejt przez media, zwłaszcza niemieckie, żeby właśnie zohydzić Polskę w oczach innych narodów europejskich, żeby obniżyć tym samym konkurencyjność Polski. I z drugiej strony to także jest no, pewnego rodzaju prezent dla naszego największego wroga, czyli dla Rosji, żeby po prostu NATO też miało trudniejszą decyzję w podjęciu obrony Polski. Na szczęście w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy tego, co się nazywa Zjednoczoną Prawicą, nastąpiła no, znacząca poprawa polskiego bezpieczeństwa ze względu na istotne reformy polskiego wojska, na uzbrojenie po prostu i zmiany także organizacyjne, ale to wszystko, co powoduje, że ta armia jest coraz sprawniejsza. No i oczywiście w dziedzinie polityki zagranicznej to jest kwestia no, umocnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na zupełnie nowych zasadach z obecnością amerykańskich baz, które zapewniają nam bezpieczeństwo i tutaj oczywiście dla takich wątpiących rzeczywiste intencje amerykańskie co do obrony Polski w przypadku agresji, no to musimy sobie zadać pytanie, także patrząc przede wszystkim przez pryzmat polskich interesów, co jest lepszą gwarancją dla Polski. Zapewnienia niemieckie o tym, że NATO w razie czego Polsce pomoże, czy zapewnienia amerykańskie, że Ameryka pomoże Polsce. Prawda? Tutaj Polak musi zawsze mieć w tyle głowy i zawsze pamiętać o zdradzie jałtańskiej. Tutaj nie ma żadnych sentymentów. Polityka to nie jest klub dyskusyjny, ani zebranie u cioci na imieninach. Polityka to jest twarda gra interesów i Ameryka będzie bronić Polski przed Rosją tylko wtedy, kiedy będzie to w jej interesie. A ten interes jest bardzo prosty. Amerykański biznes zaangażowany w Polsce, i tu nie chodzi bynajmniej o TVN, bo to jest mikroinwestycja z punktu widzenia prawdziwego biznesu. Amerykański biznes zaangażowany w Polsce, wielkie inwestycje infrastrukturalne, zbrojenia i tak dalej. A druga część to jest trwała, silna część sojuszu NATO. Wtedy Ameryka będzie miała interes w tym, żeby Polska była broniona, bo Polska będzie wtedy elementem amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. I tylko w ten sposób Amerykanie będą rozpatrywać kwestie obrony Polski czy amerykańskiej obecności w celu wzmocnienia bezpieczeństwa NATO i tak dalej. To nie chodzi o miłość, nie chodzi o żadne sentymenty, nie chodzi o to, że oni nas lubią czy nie, tylko to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to będzie spójne, jeżeli Polska będzie elementem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, to wtedy mamy szansę być trwale bronionymi właśnie przez potęgę Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię o tym w kontekście wizerunku? No bo oczywiście, jeżeli prezydent Biden w tej chwili, wczoraj, w poniedziałek, wygłasza przemówienie, które mówi o LGBT free zones, czyli o strefach wolnych od LGBT w krajach europejskich, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o Polskę, no to znaczy, że ewentualny przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych ma w głowie bzdurę, która została wyprodukowana przez środowisko, które po prostu działa na szkodę Polski. prawda? Jeżeli przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie daj Boże, Biden będzie tym prezydentem, to wtedy oczywiście dotychczasowe sukcesy polskie, osiągnięcia tego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi mogą stanąć pod znakiem zapytania. Więc pytanie, dlaczego są szkodliwe tego rodzaju działania, jak zawieszanie kłamliwych tabliczek o strefach wolnych od LGBT pod znakami drogowymi z nazwą miejscowości w Polsce? Właśnie dlatego. Dlatego, że amerykańskie elity, wierząc temu, co te kłamstwa się tym kłamstwom, które się rozpowszechniają po świecie dzięki tej akcji, zaczynają w to wierzyć. Znaczy przynajmniej te lewicowe elity, które wierzą CNN-owi i tym podobnym mediom. No CNN to jest taki TVN amerykański, prawda? Więc mówimy o tych dwóch rodzajach zniesławień, czy dwóch rodzajach oszczerstw dotykających Polski. Jedne dotyczą historii, drugie dotyczą polskiej teraźniejszości, czyli oskarżenia o brak demokracji i tak dalej, plus to najnowsze, które jest w tej chwili bardzo niebezpieczne. Tutaj trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że w 1989 roku historia się skończyła, Sowieci przegrali zimną wojnę i w ogóle już będzie nirwana i koniec historii, już tylko będzie nas czekać szczęśliwość i jakieś rajskie życie. Wręcz przeciwnie, historia się coraz bardziej robi niebezpieczna, jeżeli to tak można nazwać. Tak naprawdę symbolem tej epoki, która nastąpiła w 1989 roku, nie jest bynajmniej zburzenie muru berlińskiego, drodzy Państwo. Wszyscy, którzy słuchamy tej audycji dzisiaj, to przecież pamiętamy to dokładnie i tą radość, która była w momencie, gdy były te wybory czerwcowe i że wydawało się, że komunę wreszcie diabli wzięli. Ale tak naprawdę symbolem tej nadchodzącej epoki był plac Tiananmen, który był dokładnie tego samego dnia, gdy były w Polsce te czerwcowe wybory. To jest symbol tej epoki, która trwa. No cóż to się stało? Otóż Chiny, które wtedy dokonały dławienia studenckiej rewolucji wolnościowej, weszły w okres swojego bardzo burzliwego rozwoju ekonomicznego, bardzo dynamicznego, który się odbył także dzięki temu, że amerykański rozwój gospodarczy stanął jakby pod znakiem rozbuchanego konsumpcjonizmu. Gdzieś trzeba było tanio produkować to, co Amerykanie mają kupować. A Chiny ich ludobójczym komunizmem stały się potęgą gospodarczą i wszystkie nasze, większa część naszych problemów związanych z wolnością i dominującą potęgą rozmaitych mediów wiąże się z tym, z tamtymi wydarzeniami, z tą zmianą myślenia o wolności, z upatroszeniem podstawowych pojęć i tak dalej. Komunizm dalej jest ludobójczą ideologią i rozmaite odpryski tej ideologii powodują, że mamy bardzo duże zagrożenie wolności współcześnie i w świecie, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce także.
Stąd też ten temat bezpieczeństwa, o którym pan prezes wspomina, jest także tak ważny w tym kontekście, o którym rozmawiamy dzisiaj. Dobre imię Polski, obrona i promocja. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia. Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Serdecznie zachęcamy, także zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie. 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. I już za chwilę powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania. dobre imię Polski, obrona i promocja. To temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Pan prezes, wspominam o znaczeniu dobrego imienia poza granicami naszej ojczyzny, jak wiele od tego zależy. To przede wszystkim bezpieczeństwo militarne, ale bezpieczeństwo również w różnych rodzaju innych wymiarach, między innymi tym bezpieczeństwie gospodarczym także. I w tym kontekście, panie prezesie, pytanie o to, jak budowanie wizerunku na arenie międzynarodowej wpisuje się chociażby kwestia wystąpień polskich europosłów poza granicami naszej ojczyzny, którzy właśnie pytanie, o jakie interesy tutaj zabiegają i czyje interesy reprezentują. Kwestia tak samo między innymi właśnie tego młodego człowieka, który wiesza te tablice pod nazwami miejscowości, miejsc strefy wolne od LGBT, a następnie sieje to w mediach społecznościowych. Jakie to ma przełożenie na obraz Polski u naszych sąsiadów w różnych zakątkach, do których dociera ten przekaz?
Przekaz ten dociera globalnie. Globalny przekaz zarówno tego człowieka, no bo używam mediów społecznościowych, ale także jest globalny przekaz tych europosłów, którzy wprost mówią o tym, żeby w Polsce odebrano na przykład fundusze europejskie. No to jest przekaz tych ludzi. Wybrali ich polscy obywatele, a niektórzy europosłowie z tej tak zwanej totalnej opozycji, jak oni sami się nazwali, mówią publicznie i zgłaszają rezolucje, zabierają głos podczas obrad, otwarcie występują przeciwko własnej ojczyźnie. No to jest rzecz zupełnie niesłychana do tej pory w historii tego parlamentaryzmu po 1989 roku, no bo nie mówię o tych sprzedawczykach, którzy byli w tak zwanym Sejmie PRL-u, no bo oni oczywiście, nie można mówić o tym, że to byli jacyś posłowie, to po prostu była nomenklatura komunistyczna, która robiła, co im sowiecki wielki brat kazał. Natomiast tutaj mamy z tymi europosłami bardzo prostą analogię, końcówka XVIII wieku i występowanie rzekomo w obronie wolności przeciwko własnemu państwu u wielkiej carycy Katarzyny, prawda? Katarzyna Wielka. Tam były podobne zachowania, częściowo to byli posłowie, częściowo to byli po prostu magnaci, którzy także mieli jakieś tam tytuły państwowe, ale także tego rodzaju zachowania się zdarzały. Znaczy cała Targowica była zbudowana właśnie na takim fałszywym przekazie mówiącym o tym, że w Polsce rzekomo był zamach stanu, konstytucja 3 maja jest nielegalna, w ogóle zagrożeniem dla wolności i tak dalej. No to jest tego samego rodzaju tembr, tego samego rodzaju przekaz, który widzimy od niektórych europosłów z opozycji. No dzisiejsze doniesienia o tym, że pani Spurek, to jest taka posłanka, która kiedyś pracowała u Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, została europosłanką i jest fanatycznie, nazwijmy to, no nie będę używał epitetów, no jest pewnego rodzaju ma dosyć mocne przekonania, o tak bym to nazwał. I dzisiaj w mediach społecznościowych znowu jest cytat dni, że ona zwraca się do Niemców, żeby wywarli wpływ na Polskę i tam jakieś rzeczy zrobili, żeby w Polsce było tak, jak ona sobie wyobraża, że powinno być. No to jest pokorny adres do, jak to się mówiło w Staropolszczyźnie, pokorny adres do właśnie tego magnata, czy do tej Katarzyny Wielkiej w cudzysłowie. Cóż tu można powiedzieć? No, polskie serce znajduje tę analogię z Targowicą, a jak Targowica jest odbierana przez Polaków, to nie muszę w tym gronie tłumaczyć. Co do tych stref LGBT, no to jest mniej więcej podobnej kategorii działanie. Z tym, że no, jeżeli szukać tej analogii historycznej, tak jak w tamtym przypadku Targowicy, to tutaj możemy mówić o pewnego rodzaju akcji propagandowej, która miała miejsce w Europie Zachodniej właśnie także w końcówce XVIII wieku, kiedy Rosjanie zasypali Europę paszkwilem na właśnie Polskę i polskie obyczaje, polskie porządki polityczne i tak dalej. Z tym, że oczywiście LGBT, czy LGBT, jak to się wymawia po angielsku, już nikt nie pamięta, co znaczy ten skrót, ale zapewniam Państwa, że nic przyzwoitego, czego katolickie uszy by chciały słuchać. Więc oczywiście tu nie było mowy o tym. Była za to mowa o tym, że właśnie łamane są jakieś wolności w Polsce. To, co ten człowiek robi, wieszając te tablice pod znakami drogowymi z nazwami miejscowości, a są to miejscowości, które przyjęły takie deklaracje dotyczące wartości rodzinnych, które będą kultywować. Rodzinnych i konserwatywnych, nie godzących się na propagandę homoseksualną. No generalnie deklarujących przywiązanie władcom rządowych, czy rad gmin i de facto obywateli, no bo rady gmin pochodzą z demokratycznych wyborów. Przywiązanie tych organów, tych mieszkańców do tradycyjnych wartości. No i ten człowiek wybiera sobie taką miejscowość, przyjeżdża, wiesza tabliczkę przypominającą do złudzenia urzędowy znak drogowy, informacyjny, taki żółty. Zazwyczaj na takich znakach na przykład jest symbol objazdu i napis objazd, prawda? Albo, że tutaj obiekt jest, że droga jest monitorowana i tak dalej. Więc ten znak, żółty znak przypominający do złudzenia znak urzędowy, przykręca do znaku drogowego z nazwą miejscowości, tam jeszcze jest teren zabudowany, znak. No i fotografuje się pod tym i wrzuca to do Facebooka i do swoich mediów społecznościowych, jak to się nazywa. No i oczywiście ma swoją własną stronę www. w języku polskim i angielskim. No i na tym znaku jest napis strefa wolna od LGBT i po angielsku i to samo LGBT Free Zone i także to jest to samo po niemiecku i rosyjsku i chyba po francusku też. Otóż, drodzy Państwo, trzeba zwrócić uwagę na różnicę rozumienia czegoś, co my czytamy strefa wolna od LGBT, od rozumienia tych słów przez ludzi z Europy Zachodniej. Otóż ten zwrot, strefa wolna od, po niemiecku na przykład brzmi strefa wolna od Żydów. Tak Niemcy, hitlerowcy takie tabliczki stawiali w miejscach, których już wymordowali naszych żydowskich braci. Otóż ten napis brzmiał Jüdische Freistreife. To hasło, którego używa pan wieszający te tabliczki, jest po prostu kopią, kalką, kliszą tego niemieckiego określenia. I to mieszkańcy zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych widzą, widząc czy słysząc o strefach wolnych od LGBT w Polsce. Po prostu jest to automatyczne skojarzenie. My takich skojarzeń nie mamy, dlatego że mamy przerywane przekazywanie informacji od 1944 roku do teraz, dlatego że po drodze był komunizm i o tym się po prostu nie mówiło. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, w Niemczech to jest to bezpośrednie skojarzenie, że strefa wolna z LGBT to znaczy, że Polacy wymordowali tych ludzi. Tak to jest odbierane. A jeżeli nie morduje się, to się będzie mordować. No więc wyobraźmy sobie, jakie to robi wrażenie na mieszkańcach Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Dlaczego on to robi? No właśnie, to jest zrównywanie Polaków z nazistami. Pokazywanie Polaków w tym samym szeregu co naziści czy hitlerowcy, jak mówimy po polsku. Otóż jest to ta kontynuacja, czy to jest przedłużenie, czy też równoległa akcja do tego, o co są Polacy oskarżani przez te wszystkie lata o współsprawstwo Holokaustu, prawda, że mordowali 200 tysięcy Żydów i tak dalej, i tak dalej. To, czym Reduta się zajmuje intensywnie, przecież mamy dwa procesy z ludźmi, którzy którzy piszą o tym, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów, albo oskarżają bezpodstawnie polskich bohaterów o to, że tych Żydów mordowali, o czym za chwilę opowiem, bo to warto na naszej antenie o tym opowiedzieć. Ale to jest ten sam model zniesławiania Polaków. Z jednej strony mamy książkę Dalej jest noc, w której jest mowa o tym, że jest opisane są różne strategie, jak to się mówi, przetrwania Żydów podczas okupacji ziem polskich przez Niemców. A z drugiej strony mamy takiego człowieka, który wywiesza tę tablicę, żeby przekonać Zachód, że Polacy dalej mordują. Takie jest moje zdanie. Otóż w tej książce Dalej jest noc mamy podobnego rodzaju zabieg. Bierze się jakiś fakt, istnienie na przykład, że Edward Malinowski, sołtys wsi Malinowo, ukrywał Żydów, ale równocześnie fałszuje się, opowiada się nieprawdę o tym, że on tych Żydów wydał Niemcom, prawda? Tutaj muszę oczywiście naszym słuchaczom powiedzieć o tej historii, bo na pewno słucha nas pani Filomena Leszczyńska, mieszkanka wsi Malinowo na Podlasiu, wierna słuchaczka Radia Maryja, której bardzo chciałbym przy okazji podziękować za jej odwagę, męstwo i sprawność właśnie w tej sprawie, dlatego że Edward Malinowski jest jej stryjem, opisany właśnie w tej książce Dalej jest noc, że właśnie doniósł na Żydów Niemcom, że wiedział o tym, że tych Żydów Niemcy wymordują i tak dalej, same kłamstwa. No i pani Filomena Leszczyńska zdecydowała się poprosić Redutę Dobrego Imienia, naszą organizację, o pomoc w obronie dobrego imienia stryja. I wytoczyła z naszą pomocą proces profesorowi Janowi Grabowskiemu i pani profesor Barbarze Engelking z takiej organizacji, która się nazywa Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Polskiej Akademii Nauk, którzy napisali te rozdziały w tej książce, a Jan Grabowski jest redaktorem naukowym tej książki. Poprosiła Redutę o to, żebyśmy jej pomogli obronić dobre imię stryja i wytoczyła im proces. Ten proces trwa. I tutaj pani Filomena Leszczyńska bardzo dzielnie zeznawała przed sądem w tej sprawie, za co chciałbym jej serdecznie podziękować. To jest naprawdę odwaga, bohaterstwo, że osoba w podeszłym wieku, pani Filomena już jest w podeszłym wieku, że tak dzielnie stawała i dała z siebie wszystko, żeby obronić dobre imię stryja. Jak ten proces się potoczy, no to przed nami. Niedługo będzie następna rozprawa, ale wszystkich Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby wspierać Redutę, no bo my bronimy polskiej polityki historycznej. Staramy się robić, co do nas należy, no ale bez pomocy właśnie takich jak Państwo, słuchaczy Radia Maryja, czy prostych polskich obywateli, nie żadnych tam intelektualistów i ludzi z telewizji, tylko właśnie Państwa, Reduta może działać. No, mamy naszą stronę rdi.org.pl, na której można się wszystkiego dowiedzieć o naszej działalności i także udzielić wsparcia. I to jest niezwykle ważne, że właśnie są Państwo i że słyszymy głosy poparcia, no bo w mediach mainstreamowych czy w tych mediach głównych typu Onet i tak dalej można tylko usłyszeć słowa potępienia, że my tutaj jakieś oszołomstwo uprawiamy, że jesteśmy jakimiś wariatami katolickimi, którzy upominają się o dobre imię Polski. Otóż nie, to jest nasz obowiązek patriotyczny. Występowanie przeciwko fałszerzom historii, przeciwko fałszerzom polskiej rzeczywistości. No i występujemy. Właśnie w poniedziałek ogłosiliśmy, że przeciwko temu człowiekowi, który wiesza tę tablicę z napisem strefa wolna LGBT, czyli fałszuje polską rzeczywistość, sprowadza na Polskę niebezpieczeństwo, także na polskie interesy gospodarcze, o czym za chwilę, że przeciwko temu człowiekowi jest złożony pozew. Mianowicie gmina Zakrzówek zwróciła się o pomoc do nas i pomogliśmy im sformułować pozew przeciwko człowiekowi, który właśnie powiesił tą tablicę u nich na znaku drogowym. No i będzie ten, zobaczymy jak się to potoczy, czy sąd przyjmie. Sądzę, że powinien żądanie przeprosin i zdementowania w tych wszystkich mediach zagranicznych, gdzie ta akcja jest promowana, gdzie on pokazuje Polskę jako kraj, w którym segreguje się ludzi według jakichś kryteriów. ta akcja strefy wolne LGBT jest także istotna nie tylko z punktu widzenia takiego militarnego bezpieczeństwa Polski, o czym mówiłem przed chwilą, czyli tego, że może nam nie być udzielona pomoc NATO w przypadku zagrożenia. To także uderza w polskie interesy gospodarcze, zarówno państwa, jak i poszczególnych gmin. Jaki jest skutek jego działania, taki od razu widoczny? Otóż rozmaici przedstawiciele w Unii Europejskiej zaczęli mówić, że skoro w Polsce łamane są prawa człowieka, bo to jest rozumiane jako prawa człowieka, cała ta sprawa, no to trzeba związać przestrzeganie praw człowieka z funduszami europejskimi. No teraz wiadomo, są prowadzone negocjacje w sprawie tego funduszu przeciwko koronawirusowi, czyli wsparcia gospodarek krajów dotkniętych koronawirusem, żeby jakoś to funkcjonowało. No i oni chcą to powiązać z prawami człowieka, które są rozumiane jako prawa dla ludzi, którzy się identyfikują LGBT. Prawa jakieś dodatkowe, no bo oni mają wszystkie prawa obywatelskie, nikogo przecież nie obchodzi w Polsce, kto jakie ma upodobania. Tutaj chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy, które są po prostu przywilejem, no, albo zupełnie niesłychanymi sprawami, no, na przykład małżeństwa jednopłciowe, tak zwane małżeństwa jednopłciowe. Nie mamy do czynienia z żadnym małżeństwem, tylko po prostu z tego rodzaju żądaniem. Otóż, jeżeli są powiązane fundusze europejskie z takim uprzywilejowaniem tych osób, czy tej grupy, czy jakkolwiek ich nazwać, no to mamy do czynienia z oczywistym zagrożeniem interesów polskich gmin i polskiego państwa, no bo przecież polskie społeczeństwo konserwatywne, ten rząd konserwatywny nie zgodzi się na żadne koncesje czy ustępstwa w tej mierze. W związku z czym te fundusze mogą być obcięte. No już mamy pierwszy przykład. Dzisiaj było doniesienie, że w miejscowości Kraśnik radni powiedzieli, że nie zmienią swojej uchwały dotyczącej poparcia wartości prorodzinnych, no bo tutaj państwu nie wiem, czy powiedziałem, że chodzi o miejsca, w których te deklaracje powstały. No i miejscowość Kraśnik może się liczyć z tym, że właśnie Komisja Europejska obetnie fundusze dla tej miejscowości. Więc mamy do czynienia z uderzeniem w istotne interesy gospodarcze państwa polskiego i poszczególnych miejscowości. Dlaczego to jest zrobione, to trochę starałem się wyjaśnić, mówiąc przed chwilą o konkurencyjności Polski. To ma bardzo głęboki podtekst związany z szybkim wybijaniem się Polski na samodzielność gospodarczą, bo porównując z innymi krajami, Polska się dużo szybciej rozwija, ale także to, co się stało w momencie epidemii COVID. Otóż Polska jako pierwsza podjęła działania przeciwko tej epidemii, a proszę pamiętać, że mamy do czynienia z sytuacją do tej pory nieznaną w nowożytnej historii, tego rodzaju epidemia i zamknięcie całych społeczeństw. Tutaj jest mowa, oczywiście rozmaici ludzie mówią, że to wszystko jest oszustwo i tak dalej. Zapewniam państwa, że ile mogłem, zbadałem tę kwestię w rozmaitych źródłach, to nie jest oszustwo. Znaczy, z różnych stron padają takie zarzuty, natomiast tak naprawdę współczesna cywilizacja techniczna nie wie, z czym ma do czynienia. I dlatego trzeba być ostrożnym. Także państwa namawiam do tego, żeby jednak przestrzegać tych wszystkich ograniczeń, które są wprowadzone, żeby po prostu ujść życie. I zwłaszcza mówię o ludziach w naszym wieku, prawda, tych ludzi starszych, którzy mają jakieś choroby, nie wolno się narażać. I jeżeli Polska wychodzi prawie że nie naruszona z tego kryzysu, w dużo lepszym stanie gospodarczym niż inne państwa do tej pory potęgi gospodarcze, to znaczy, że zaczynamy dużo szybciej nadrabiać różnice pomiędzy gospodarką Polski a gospodarkami tych państw. Stajemy się dużo bardziej konkurencyjni i zaczynamy zagrażać ich pozycji. W związku z czym oczywiście, że państwa, które były do tej pory liderami, no zdają sobie z tego sprawę, że możemy nadrobić dystans cywilizacyjny, gospodarczy, który do tej pory nas dzielił. Zaczynamy zagrażać ich pozycji, więc takich delikwentów, którzy zagrażają, oczywiście trzeba sprowadzić na to miejsce, na którym byli. I temu między innymi, w mojej opinii, może służyć tego rodzaju akcja. Czy ona jest inspirowana, czy on po prostu wymyślił sobie to i trafił w punkt? Nie wiem. Natomiast mówię o pewnej sytuacji. Tutaj jest analogia, jak ważny jest ten moment historyczny dla Polski. Analogią jest paradoksalnie okres rządów króla Kazimierza Wielkiego. Otóż była wtedy dżuma w Europie, która zdziesiątkowała populację Europy. Państwa praktycznie zatrzymały się w rozwoju. Niektóre państwa miały straty 50-procentowe. To trwało ze 3 lata. Dżuma po prostu była takim hamulcem rozwojowym ówczesnej Europy, ale nie było jej w Polsce. Otóż królestwo zostało otoczone kordonem sanitarnym i po prostu były pojedyncze wypadki, a nie to, że cała populacja wyginęła albo pół populacji. No i co się wydarzyło w następnym stuleciu? Polska stała się potęgą na skalę europejską, dlatego że właśnie mogła się rozwijać swobodnie, bez tego ciężaru, jakim było wyginięcie połowy populacji. I cóż się stało? Unia Polsko-Litewska, potęga militarna, Grunwald, to wszystko, co później znamy, zbudowanie potężnego państwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to wszystko zaczęło się wtedy, w momencie, kiedy Europa spowolniła, a Polska nie miała tej przeszkody. To jest analogia pokazująca, jaki to jest moment historyczny, w którym jesteśmy. Otóż ta epidemia, przy całej jej okropności i tym, że czujemy się zagrożeni, jest także szansą dla Polski, żeby nadrobić cywilizacyjne, nie tyle zapóźnienie, co zrobić ten cywilizacyjny skok. I to nie chodzi o to, że doskoczyć do jakiejś lepszej cywilizacji, tylko zbudować to, co inni w krótkim czasie, to, co inni budowali przez dziesiątki lat. Wszystkie te inwestycje infrastrukturalne, bo wszystko, co jest związane z nowoczesną telekomunikacją, wszystko, co jest związane z nowoczesnymi technikami informatycznymi, to wszystko możemy szybciej zbudować, niż budowali tamci. I to się nazywa renta zacofania. Korzystamy z tego, że byliśmy w jakiejś materii zacofani i możemy szybko nadrobić to zapóźnienie, żeby dorównać tym najlepszym, a za chwilę ich przegonić. To jest ten moment historyczny. No i oczywiście to się niektórym nie podoba, niektórym państwom, przynajmniej dwóm. Na pewno nie podoba się to Rosji, dla której Polska silna i dobrze rządzona jest po prostu nie do przyjęcia. No i oczywiście nasz główny konkurent w Unii Europejskiej to Niemcy, które do tej pory uznawały Polskę za swoją domenę, no nie tyle eksploatacyjną, co takiego zaplecza gospodarczego dla wielkich Niemiec. To jest koncepcja jeszcze od czasów I wojny światowej, czyli mity o Europa. Ale tego rodzaju dążenia w Niemczech były wyraźne i ta polska transformacja gospodarcza po 1989 roku w zasadzie szła w tą stronę i dopiero 2015 rok to przerwał i ten model rozwoju zależnego, jak został nazwany, został przerwany i w tej chwili mamy ten model rozwoju, który powoduje, że Polska szybko nadrabia te straty, buduje równocześnie bezpieczeństwo socjalne. No i jak wiadomo, powiedziałem, niektórym to przeszkadza, więc stąd takie akcje. Co z tym fantem zrobić? No, Reduta ma pewne pomysły, jak zatrzymać działalność tego pana, ale oczywiście nie będę o tym opowiadał publicznie, to dopiero przed nami.
9 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dobre imię Polski, obrona i promocja. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniu. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Boże pomagaj gospodarzowi i witam serdecznie pana prezesa. Miałem szczęście już raz ten temat i bardzo jestem zadowolony.
Czy możemy poznać pana imię?
Eugeniusz z Niemiec, Bergisch Gladbach, okolicy Kolonii, a z Polski Kościerzyna z Kaszub. Miałem już szczęście, podobny temat był bodajże Stop Kłamstwom. Bardzo, bardzo mi się podoba. I dobrze, że ten cykl się powtarza. I jest teraz też pytanie, taki podpunkt powinien być tutaj bardzo ładnie to przygotowane. Co każdy z nas coś zrobił, szczególnie ludzie za granicą, nie? Co zrobiłeś? I może trzeba za 3 miesiące znowu. Kto co zrobił? Ja pochodzę z rodziny z Kaszub. Każdy, jak to oglądał, kamerdyner wie. Mój ojciec musiał iść do Wehrmachtu, miał w wojnie 2 dzieci. Moja matka 16 lat, piękna dziewczyna. Ja na przymusowych robotach, dlatego moje zadanie też jest, żeby coś w tym kierunku zrobić, a szczególnie po śmierci pana prezydenta Kaczyńskiego powiedziałem dosyć tego i ile w moich możliwościach mam. Zaczęło się na promocję. Promowałem Kaszuby w języku niemieckim tego, ale wszystko się zmieniło, jak przyszł PiS do władzy i oni zauważyli, że moja sympatia jest nie po stronie, no wiadomo, Tuska, którego brali, a Danziger, a Kaszub, i się troszeczkę zmieniło. Ale ja sobie poradziłem, bo pracowałem na kortach tenisowych i oni mnie zaakceptowali i bardzo, bardzo, tak jak tu pan prezes mówił, czy ojciec prowadzący, faktami. Wszystko przygotowywałem. Jak był jakiś sędziów, przygotowałem, jak jest w Polsce, jak jest w Niemczech. Jak te prowokacje LGBT, to najnowsze, to tego pana filmik z balkoniku, a tam maszerujące rodziny. I na nich to działało bardzo dobrze. I nawet zamówiłem dwie msze Rittmeister Pilecki, Rotmistrz Pilecki. To się pytali, kto to był. I już 5 czy 6 lat temu dowiedzieli się, że to był dobrowolny Auschwitz. Byli Polacy i mówią, nie, to niemożliwe, przecież tam byli tylko Judy, nie? I od tego się zaczęło. I bardzo, bardzo trzeba do nich podejść. Ostatnio już kiedyś na tym mówiłem, dostałem z IPN-u o zbrodniach pomorskich naszego terenu w 4 językach. Nawet Rosjanom pochodzenia tam niemieckiego, którzy uważają, wojna się zaczęła w 1941, było też IPN. Bardzo broszurki, bardzo proste, szybciutko, bardzo pięknie, i to do Niemców deszło. Do nich to dochodzi, jeżeli rozmowa, widzą, aha, mój ojciec w Wehrmachcie, ja mam swój obowiązek też taki, troszeczkę swoje winy jakieś, chociaż ojciec mój był wielkim Polakiem, życzyłbym sobie, żeby w Kościerzynie byli tacy społecznik i wszystko, ale był w wojsku niemieckim, matka w tym. I do nich dochodzą, zaczynają słuchać, jak się do nich faktami mówi i tymi dowodami. Ostatnio dałem przetłumaczyć, jaka różnica właśnie przy wyborach lokalnych. Wszystkie partie, żadna nie odmówiła mi tej zbrodni pomorskich, tych Das Verbrechen von Pomeren. Wiecie, kto odmówił mi? 3 ludzi z pochodzenia polskiego z Pomorza, moich znajomych, bo to jest IPN, należy do pana Kaczyńskiego, i jeszcze 2 ze Śląska. Niemieckie media mają taki wpływ na wybory w Polsce. Na czym to polega? Na przykład są tutaj ci tak zwani przesiedleńcy, tak jak ja, tak nas tam nazwali, to jest historia na inny temat może, i jadą na Śląsk czy na Pomorze. I jak Oma jest, która może nawet niektóra Oma słucha Radio Maria. Omo, tam się u was w Rajchu z was śmieją tego. I to ma duży, duży wpływ, nie? A jest takie powiedzenie, jak się śmieją, krytykują, to dla Polski jest dobrze. Jak chwalą Niemcy, to trzeba sobie powiedzieć wprost, no coś tu nie gra. Ja mówię, ja żyję w 2 krajach i mam kontakty, zapraszam do Polski.
Panie taki, Eugeniuszu,
króciutko tylko ostatnie zdanie, że my wszyscy tu, ci polscy Niemcy, jacy, mamy takie możliwości, jest taki kontakt, Zuschauer telefony. Jak są kłamstwa, to dzwonić. I ostatnio, wiecie, jak mnie postraktowali, mam maseczkę biało-czerwoną, szczególnie jak święta, podchodzi do mnie z Partii Zielonych, a ty należysz do AK, bo ja byłem w Warszawie, i kto nosi biało-czerwoną, to ma należy do AK. No to mu szybciutko, ale to już temat na następne. Może tak w skrócie, chaotycznie, ale ja byłem w sporcie i ile mogłem, ile mogę, ile staram się. I ostatnia, może pan prezes przypomni, co było w Krakowie z panią Płażyńską, jak bezczelny ja Niemcom to przed tłumaczyłem, jak bezczelnie, i sąd jeszcze nakaże pani Płażyńskiej przepraszać. Nie? To myślałem, że no, wykończę się, jeżeli usłyszałem ten wyrok, że pani Płażyńska musi przepraszać. Chaotycznie, ale ile mogę, i będę dalej działał na polsko-niemiecki, żeby tylko prawda i to zakłamanie, bo naprawdę jest antypolska histeria w Niemczech. Nie?
Dziękujemy panie Eugeniuszu za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. Prosimy, panie prezesie.
No właśnie, to słyszeliśmy głos polskiego aktywisty. To postawa wzorowa, to chciałem panu Eugeniuszowi bardzo podziękować. Właśnie powinniśmy na każdym kroku polską sprawę wyjaśniać, popierać. To jest bardzo ważne także dlatego, że przekaz oficjalny w społeczeństwach Zachodu jest odrzucany. Dlatego, że taką właśnie propagandę zrobiono, że to, co mówią czynniki oficjalne, jest odbierane jako propaganda rządowa, faszystowska, że jakakolwiek inna, tak to jest nazywane. Więc to, co mówią zwykli obywatele na temat swojej ojczyzny, mówiący prawdę o tym, co się w Polsce dzieje, jest po prostu przekonujące. To nie znaczy, że przekaz z polskich ambasad jest nie, jakby to powiedzieć, skuteczny. To jest trochę co innego. Na innym poziomie to działa, bo przekaz z polskiej ambasady do rządu, na przykład Niemiec, jest słyszany przez rząd Niemiec i odbierany. I przecież rząd Niemiec doskonale wie, jaka jest sytuacja w Polsce, że tu nie ma żadnego faszyzmu, jest normalna demokracja. Tylko oczywiście są czynniki medialne, zwłaszcza, które chcą Polskę zakłamać. I dlatego przekaz zwykłych ludzi, tak jak pan Eugeniusz tutaj nam przed chwilą to opowiedział, jest niezwykle istotny, bo to jest na poziomie człowiek-człowiek, obywatel-obywatel, prawda? Kolega z pracy, sąsiad i tak dalej. Wtedy ta zatruta propaganda, histeria właśnie antypolska, która jest w Niemczech, jest rozpraszana i nie jest tak skuteczna, jak mogłaby być, gdyby nie postawa takich osób jak pan Eugeniusz. I wszystkich państwa serdecznie, właśnie w Niemczech, słuchających nas, namawiam do tego, żeby te kłamstwa na temat Polski prostować, że nie ma żadnych stref wolnych od LGBT, żadnych LGBT-freie zone, prawda? Że w Polsce jest normalna demokracja parlamentarna, że jest normalne życie, nie ma żadnych ekscesów i tak dalej. Bo to fałszywe przekonanie o Polsce, ono bazuje na bardzo prostym mechanizmie, który zwłaszcza w Niemczech jest głęboko utrwalony. To jest po pierwsze poczucie wyższości w stosunku do Polaków, bo Niemcy zawsze się czuli, przynajmniej w stosunku do Polski, jako ci Kulturträger, czyli niosący kulturę na ten dziki wschód, prawda? To znamy i na własnej skórze odczuliśmy. Po drugie, nie na darmo słowo Niemiec w języku polskim ma źródło słów od Niemy, prawda? Że to jeszcze z czasów słowiańskich ta kontrowersja jest, prawda? Polacy nie mogli się porozumieć z Niemcami, więc nazwano ich Niemymi. Ten lud słowa, Słowianie, lud słowa, jak to Norwid nazwał, nie mogli się porozumieć z ludźmi, którzy po prostu nie byli w stanie porozumieć, powiedzieć czegoś w języku zrozumiałym, więc nazwano ich Niemymi. Na czym ta głęboka różnica zrozumienia polega? No właśnie, po pierwsze na innym języku, ale po drugie na skrajnie różnym temperamencie. No, ta polska innowacyjność, polskie pochodzenie na skróty, częściowo bałaganiarstwo, ale to nie wynikające z jakiegoś patologii, tylko z tego, że po prostu szybciej niektóre rzeczy chwytamy i tak dalej, i tak dalej. No co ja państwu będę opowiadać? Wiemy, jacy jesteśmy, prawda? A z drugiej strony mamy tą niemiecką dyscyplinę, która jest wynikiem niemieckiego systemu szkolnego, koszarowego, który niestety został rozprzestrzeniony na cały świat i dalej funkcjonuje, także w Polsce. To jest w ogóle temat na osobną audycję, system szkolny w Polsce. Ale właśnie ten mówienie zrozumiałym językiem do tych sąsiadów niemieckich jest kluczowe do tego, żeby rozproszyć wrogą propagandę w Polsce. Mówienie językiem zrozumiałym, czyli po niemiecku, po drugie, pokazując życiowe, rzeczywiste przykłady. Nie tylko z dziedziny historii rozpraszanie niewiedzy niemieckiej i ich dumy z tego, że odbudowali Niemcy z zniszczeń wojennych, czy z tej pożogi wojennej, którą w tej chwili już nawet częściowo sobie nie zdają sprawy, dlaczego ta pożoga była, bo to fałszywe przekonanie o przepracowaniu niemieckich win powoduje także częściową amnezję. Tutaj oczywiście Niemcom cały czas trzeba przypominać prawdę historyczną i to, kto jest napastnikiem, kto mordował i że zbrodniarze nie zostali ukarani. To niemieckie przeświadczenie, powtarzam, o przepracowaniu win jest po prostu złudzeniem. Ukarano niecałe 2% zbrodniarzy, a z Wehrmachtu żadnego praktycznie, z wyjątkiem Keitla, którego powieszono za to, że był członkiem ścisłego kierownictwa Rzeszy. Ale taki generał Gollwitzer na przykład, tutaj jeżeli słuchają nas mieszkańcy wsi Torzeniec, no to będą wiedzieli, kim jest Friedrich Gollwitzer, pułkownik wtedy 1-2 września 1939 roku, a później został generałem praktycznie prawdopodobnie właśnie za to, co zrobił w Torzeńcu, czyli rozkazał wymordować 39 mieszkańców Torzeńca i spalić wieś 2 września 1939 roku, czyli zaraz na samym początku wojny. I szlak bojowy jego pułku Wehrmachtu to są spalone wsie. A więc nie tylko Zamość, nie tylko środek okupacji rok 43, ale początek wojny. Pierwszego dnia wojny Niemcy mordowali polską wieś. No i nikt w Niemczech o tym nie wie oczywiście, prawda? Za wyjątkiem specjalistów, historyków, którzy też się za bardzo nie chwalą tą wiedzą, no bo to jest po prostu niepoprawne politycznie przypominać takie sprawy. Że Wehrmacht rycerski takie rzeczy robił. Oczywiście książki naukowe powstały na ten temat, natomiast nie jest to wiedza powszechna, więc dlatego warto, żeby na poziomie sąsiedzkim, koleżeńskim, w pracy i tak dalej o tych rzeczach przypominać. To Niemcom może być nie w smak, ale no, taki jest polski los. Robimy rzeczy, które innym narodom są nie w smak. A to bronimy Wiednia, a to rozbijamy bolszewików, a teraz dbamy o pamięć historyczną. Bo bez pamięci historycznej po prostu Europa pójdzie w te same błędy. Z jednego totalitaryzmu w drugi totalitaryzm. To, co się dzieje w tej chwili, czyli ta rewolucja marksistowska w Stanach Zjednoczonych i w części Europy, no to jest powtórka tego, co już było, tylko na trochę innym tle. Ale metoda, ideologia marksistowska, która jest pod spodem tego wszystkiego, dokładnie ta sama. To jest nieprzepracowany marksizm, który dalej sobie funkcjonuje i jest ten podwójny standard oceniania przeszłości, kiedy hitleryzm jest zdecydowanie potępiony, a komunizm jak najbardziej chwalony przez niektórych przynajmniej lewicowych polityków, czy publicystów, czy dziennikarzy, czy otwarcie się do tego przyznają aktywiści, którzy w tej chwili buszują na ulicach amerykańskich, ten Black Lives Matter, to ci ludzie się otwarcie przyznają do tego, że są przeszkolonymi marksistami, prawda? Już nie mówiąc o tym, że istnieją państwa komunistyczne na świecie jeszcze w tej chwili, gdzie komunizm jest po prostu rozsadnikiem tego całego szaleństwa i zła. Tak więc na poziomie sąsiedzkim musimy, drodzy państwo, przypominać naszym niemieckim sąsiadom, że jest przeszłość, że wcale nie jest przepracowana i że trzeba tam jednak tego dziadka, ile jeszcze żyje, albo pradziadka, wypytać dokładnie, co robił w Polsce, albo zajrzeć do tych archiwów rodzinnych i tak dokładnie się im przyjrzeć i zobaczyć, co tam ten dziadek w tej Polsce wyprawiał.
24 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dobre imię Polski, obrona i promocja. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniu. Halo, bardzo proszę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jurek z Łabowej, wioski w Nowosądeckim. Wielki szacunek dla pana Macieja. Pamiętam początki jego działalności, kiedy jeszcze nie śniło się o władzy PiS. Także dziękuję za determinację i za walkę. Natomiast podzielę się moimi spostrzeżeniami. Nigdy nie byłoby zwycięstwa Solidarności, gdyby nie papież, to wiemy, ale też gdyby nie Reagan. Dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji. Cały lewacki świat Stanów Zjednoczonych wzbudza niepokoje, żeby Trump nie doszedł do władzy. Liczymy na Trumpa, przepiękne jego słowa w Warszawie o Polakach, ale powinniśmy być z nim solidarni. Jako jedyny wycofał się z WHO, organizacji lewackiej. Organizacji, która nie ostrzegła świata przed koronawirusem, ponieważ tam władzę sprawuje Chińczyk. Jeszcze, panie Macieju, takie moje spostrzeżenie. Pamięta pan, jak TVN-y wyborcza szlochały nad losem tak zwanych wypędzonych, jaką karierę robiła Erika Steinbach. I co wystarczyło? Wystarczyło, że Lech Kaczyński odliczył straty Warszawy i Erika Steinbach znikła z mediów, znikła z polityki. Dlaczego tego nie zrobił Mularczyk? Ile czasu będziemy czekali na oszacowanie szkód z II wojny światowej? Moim zdaniem trwa to za długo. No i trzecia sprawa LGBT. Z tą ideologią musimy walczyć ze wszystkich sił. Ja pamiętam w Paryżu marsze 2 milionów mieszkańców Francji, a mimo wszystko zostały zalegalizowane małżeństwa homoseksualne. Musimy z tym walczyć, bo jest to niebezpieczne. Ale mam obawy, podzielę się nimi, choć nie daję głowy, że to jest prawda. Przeczytałem taką wypowiedź. Minister Gowin, czyli minister szkolnictwa wyższego. Dopóki jestem ministrem, katedry gender będą istniały. Zostawiam to bez komentarza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jerzy. Pozdrawiamy. Prosimy.
No cóż, zacznę od ostatniego zdania. No, minister Gowin już nie jest ministrem nauki przynajmniej. W związku z czym no, tutaj jakby jest nadzieja. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, może tak po kolei się odniosę do pańskiej wypowiedzi. Na początek chciałem bardzo podziękować za te miłe słowa. Rzeczywiście no, miło słyszeć to, bo no, powtarzam, generalnie to jest tak, że jesteśmy pod nieustannym atakiem, więc każde dobre słowo jest podwójnie cenne, bo to pokazuje, że nie działamy w próżni, chociaż no, niestety jest taka tendencja, że niektórzy jakby także patriotyczni uczestnicy debaty czy internauci i tak dalej także jakby przejmują tę narrację przeciwnika i atakują nas. Otóż, jeżeli mówimy o Trumpie i o całej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, no to serdecznie Państwa zapraszam na stronę naszą Reduty rdi.org.pl. Tam jest taki dział raporty i analizy, bo my oprócz tych spraw sądowych, które prowadzimy, a w tej chwili jest ich prawie 9, za chwilę będzie 10, z czego mamy 4 już wygrane prawomocnie. Żadnej do tej pory nie przegraliśmy, z wyjątkiem tej sprawy z panią Nitek, gdzie ta sędzina się podpisała wprost nieprawdopodobnym wyrokiem. Też nie jest jeszcze przegrana, bo jeszcze przed nami kasacja. Otóż na stronie rdi.org.pl mamy dział raporty i analizy, gdzie publikujemy rozmaitego rodzaju dokumenty analityczne dotyczące rozmaitych aspektów spraw związanych z bezpieczeństwem Polski. A ponieważ stabilne Stany Zjednoczone, nasz sojusznik najważniejszy, są no, jednym z kluczowych elementów polskiego bezpieczeństwa, no to zajęliśmy się także tą rewolucją marksistowską w Stanach Zjednoczonych. I otóż pan wspomniał tutaj o prezydencie Trumpie i że lewica amerykańska po prostu robi wszystko, żeby nie dopuścić do reelekcji prezydenta Trumpa. Jesteśmy w tej chwili w bardzo ważnym momencie. Otóż zmarła sędzia Ginsburg, sędzia Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy jest kluczowym miejscem stanowienia prawa w Stanach Zjednoczonych, dlatego że ustawy, on bada zgodność prawa z konstytucją. I ta cała zmiana cywilizacyjna, która nastąpiła w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 40 lat, no właśnie, małżeństwa jednopłciowe, czy też no ten cały, kwestia aborcji i tak dalej, to wszystko oparło się o Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy to legalizował na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W związku z czym, no bo trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone mają strukturę federalną, tam Stany Zjednoczone, stan to jest państwo. Każdy z nich ma jeszcze własny Sąd Najwyższy, własną legislaturę, ale podlega także prawu federalnemu. I otóż sędzia Ginsburg, która od 1983 roku bodajże była w Sądzie Najwyższym, ona była kluczowym elementem przewagi lewicy w tym sądzie. I teraz prezydent Trump jest poddawany szalonym naciskom, żeby zwlekać z nominacją nowego sędziego, a za 45 dni są wybory. No i jest taki niepisany obyczaj, że po przegranych wyborach urzędujący prezydent raczej nie powinien mianować sędziego. jest w tej chwili po prostu histeria ze strony lewicy amerykańskiej, żeby właśnie prezydent Trump nie mianował przed upływem terminu, przed upływem wyborów tego sędziego, bo być może Biden wygra i wtedy właśnie, i wtedy by nominował lewicowego sędziego do Sądu Najwyższego i przewaga lewicy w Sądzie Najwyższym byłaby utrzymana. Czyli ten kurs lewicowy całej administracji, całego państwa amerykańskiego by został utrzymany. No na szczęście Trump powiedział, że w sobotę będzie ogłaszał nominację, czyli jeszcze przed upływem kadencji. No i oczywiście jest szansa, że mianuje konserwatywnego sędziego, czy konserwatywną sędzinę, bo to na to się zanosi. I wtedy ten zacznie się przewaga konserwatystów w Sądzie Najwyższym. I wtedy Ameryka zmieni kurs. I teraz przynajmniej na generację, bo prawdopodobnie będzie to stosunkowo młoda osoba, bodajże jeszcze przed 50, w związku z czym no, ze 40 lat może w takim Sądzie Najwyższym urzędować. Albo przynajmniej 30. Czy to jest generacyjny wybór. W tej chwili stoimy w bardzo ważnym momencie i tutaj jeżeli pan mówi o poparciu Trumpa, to najważniejsze, jakie może być nasze poparcie, to po prostu zdrowaś Maria w intencji właściwego wyboru sędziego Sądu Najwyższego przez prezydenta Trumpa i później nominowania go przez Senat, bo to jest kluczowy moment dla współczesnej światowej cywilizacji, bo wiadomo, że ze Stanów Zjednoczonych rozchodzą się te wszystkie trendy, które dominują później świat, bo to jest najpotężniejsze państwo na świecie, także cywilizacyjnie, jeżeli chodzi o wpływ na kulturę innych państw. W związku z czym no, modlitwa, drodzy państwo, za właściwą nominację sędziego czy sędziny do Sądu Najwyższego. To jest ten moment. To jest ten gorący moment w historii świata. Rzadko się takie zdarzają, ale to jest jeden z tych momentów. Prawda? To jest to w tej chwili się dzieje i tutaj naprawdę polscy katolicy, polscy chrześcijanie powinni w swoim codziennym pacierzu tę sprawę uwzględnić. To taką dygresję amerykańską zrobiłem. Jeżeli mówimy o sprawie tego, co się dzieje w Polsce w tej chwili a propos no, ogólnie rzecz biorąc zmiany cywilizacyjnej, no to nie jesteśmy w tak złym momencie, nie jesteśmy w tak złej sytuacji, jak na przykład są Stany Zjednoczone, gdzie już zmiany się dokonały. Polskie społeczeństwo jest instynktownie konserwatywne, dbające o tradycje, czego wyrazem są także te deklaracje, które gminy podejmują. No z wielu powodów Polacy są instynktownymi konserwatystami. Tu oczywiście wiara katolicka jest kluczowa i dlatego jest tak wściekły atak na Kościół, oskarżenia o rozmaite rzeczy. No właśnie po to, żeby zniszczyć ostoje konserwatyzmu. Już nawet nie mówię o polskości, bo to jest oczywiście powiązane, ale konserwatyzmu, bo to jest jedyna przeszkoda dla rewolucji marksistowskiej, żeby zatriumfować w Polsce. Tak naprawdę ta rewolucja rozbija się o próg polskich kościołów, już nawet nie domów, tak jak było pod zaborami, że przemoc zaborcza się rozbijała o próg polskich domów. Już teraz nie, bo w tych polskich domach jest telewizja. No, natomiast telewizja wiadomo jak. Natomiast marksizm i przewrót marksistowski, będący częścią przewrotu światowego, rozbija się o progi polskich kościołów, prawda, i o głośniki Radia Maryja. W związku z czym my musimy po prostu przypilnować tego, żeby polski kościół trwał i w dobrym zdrowiu. To jest także nasze polskie zadanie. No i Reduta także w tym uczestniczy, w tej obronie, no bo upominamy się także o dobre imię polskich kapłanów, papieża, prawda, bez przerwy szkalowanego przez te lewackie bojówki. Ten człowiek, który rozwiesza te tablice, też ostatnio coś oszczerczego napisał w social mediach, na Facebooku o naszym papieżu. No także trzeba temu stawić stanowczy opór. Ja wiem, że nawet jeżeli oni nas teraz słuchają, no to oni sobie skrzętnie notują i planują następne ataki, ale tutaj należy ich zapewnić, drodzy państwo. Mam wrażenie, że powiem to, co myślicie, że bramy piekielnego nie przemogą. To jest cytat dla nas wszystkich zrozumiały. Oni Pisma Świętego nie znają, w związku z czym będą musieli sprawdzić, co także jest pożytkiem, bo natura Pisma Świętego zawsze kiedyś kończy się nawróceniem. Także drodzy lewacy, słuchający nas w tej chwili, Pismo Święte czeka. Znacie ten werset, można także w internecie znaleźć. Wpiszcie te słowa, konkordancja internetowa wam to znajdzie i pierwszy krok do nawrócenia, drodzy Państwo.
22:36. Czas rozmów niedokończonych. Dobre imię Polski, obrona i promocja. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia. Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Katowic. Ja chciałam poruszyć takie dwie kwestie, mianowicie ocieplenie klimatu, które przypisuje się naszemu polskiemu węglowi. Dlaczego nie bierze się pod uwagę, że w przeciągu ostatnich 60 lat odbyły się, no może tu jestem nieścisła, 2400 prób jądrowych o mocy kilkaset razy większej niż bomby zrzucane na Hiroshimę. Jakie to były skutki dla klimatu, na dziurę ozonową? Drugie, kto korzysta na bogactwach Afryki, Azji? Czyj kapitał drenuje te ziemie? Kto na tym korzysta? Które kraje? Przecież to z biedy tych ludzi bierze się ta imigracja. A im bogatszy kraj, bogactwa naturalne, tym biedniejsi tam są ludzie. To dziękuję, to tyle.
Pozdrawiamy pani Elżbieto. Czy pan prezes w tych tematach chce się wypowiedzieć?
No wprawdzie te pytania nie należą ściśle do zainteresowań Redytu Dobrego Imienia, ale tutaj mogę powiedzieć trochę jako historyka, trochę jako chrześcijanin, katolik, że po pierwsze padło nazwa Afryka, prawda? Otóż moim takim osobistym, głębokim przekonaniem jest, że grzech białego człowieka w stosunku do Afryki, ale także innych krajów skolonizowanych jest nieodkupiony. To znaczy, że ludzie po pierwsze nie pamiętają tego, co biały człowiek zrobił Afrykanom, a wszystkie okropności, które znamy z II wojny światowej, tam się odbyły. Dokonane przez kolonistów belgijskich, niemieckich, angielskich, francuskich i właśnie. Polacy nie brali udziału w kolonializmie, bo sami byli kolonizowani przez Niemców i Rosjan. To być może z punktu widzenia całości dziejów świata, to, że byliśmy pod zaborami w momencie, gdy Afryka była kolonizowana, to Pan Bóg nas ocalił przed tym grzechem. To jest pierwsze. Tutaj oczywiście natychmiast mogą się podnieść głosy, że ja tutaj jakieś lewackie herezje głoszę, ale nie. To jest po prostu spojrzenie w prawdzie na to, co się wydarzyło, czemu Kościół próbował przeciwdziałać, ale się to nie udało ze względu na chciwość możnych tego świata, prawda? To dotyczy także Ameryki Południowej. No, przypomnijmy sobie redukcje paragwajskie prowadzone przez jezuitów, które zostały, to była praca misyjna jezuitów portugalskich i hiszpańskich, którzy założyli bardzo dobrze prosperujące osiedla w Paragwaju, gdzie Indianie po prostu byli traktowani jak ludzie, żyli we wspólnotach właśnie takich religijnych pod przewództwem jezuitów, wyznawali Chrystusa, prowadzili rękodzieło, uprawiali muzykę, no i to zostało zniszczone w momencie, gdy zakon jezuitów został skasowany. No i chciwi bogactw, przede wszystkim pracy niewolniczej, hiszpańscy, portugalscy eksploatorzy zniszczyli te redukcje paragwajskie. Co jest z punktu widzenia całości rozwoju Ameryki Południowej po prostu niepowetowaną stratą. To jest takie dwa przykłady pokazujące z punktu widzenia katolickiego należy patrzeć na tą sprawę, z mojego punktu widzenia, z mój osobisty pogląd. Tutaj oczywiście musimy pamiętać, że tę tematykę zawłaszczyli lewacy, szczególnie komuniści z tym całym moskiewskim, kominternowskim nastawieniem antykolonialnym, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistym dbaniem o dobro pomyślny los Afryki. No, Afryka jest traktowana jako miejsce eksploatacji. W tej chwili dominującą siłą eksploatacyjną tam są Chińczycy. Chiny bardzo mocno są obecne ze względu na bogactwo naturalne, a także potencjał ludnościowy Afryki i próbują uzależnić od siebie, komunistyczna potęga próbuje uzależnić od siebie te państwa Afryki, które są pełne bogactw i ludności. Ale znowu, te bogactwa nie są własnością de facto tych ludzi, tych narodów. Tu też kwestia narodów, słowo naród trzeba także patrzeć poprzez specyfikę tamtego obszaru. Przecież te państwa zostały wyznaczone po granicach kolonialnych, a nie etnicznych, gdzie żyją te plemiona, narody afrykańskie. W związku z czym dominuje we współczesnym świecie spojrzenie lewicowe na kwestię kolonializmu i jeżeli ktoś z konserwatywnej strony odzywa się na ten temat, to także przez konserwatywnych, no, nazwijmy to widzów czy uczestników debaty, jest także nazywany lewakiem. Nie ma nic wspólnego z lewicowością czy prawicowością, tylko po prostu z prawdą. Prawda jest taka, że grzech białego człowieka przeciwko Afryce jest ciężki i powtarzam, nie został w żaden sposób wynagrodzony. Kongo belgijskie, gdzie Belgowie wymordowali 8 milionów Afrykanów i pokazywali Afrykanów w zoo w Brukseli, no to jest rzeczywistość kolonializmu, a nie bajki o Stasiu i Nel, bo to jest zupełnie co innego. Prawda? Tutaj sienkiewiczowskie spojrzenie to powieść przygodowa, a nie rzeczywistość Afryki. Co do ocieplenia klimatu, no znowu muszę też zabrać głos, jakby będąc oskarżony o jakieś lewackie herezje, ale nie. Tutaj święty Franciszek jasno nam powiedział, jak mamy traktować przyrodę i klimat, w sensie tym, że planeta została nam dana do zarządzania, a nie jest naszą własnością. Wszystko, co jest na świecie, jest stworzył Pan Bóg i on nam dał te bogactwa do tego, żeby je wykorzystać w właściwy sposób. Chciwość jest głównym elementem napędowym współczesnej cywilizacji i ta chciwość powoduje, że ta planeta ginie, to znaczy jest eksploatowana ponad miarę. Nie mówię tutaj o jakichś lewackich pomysłach na jakieś ograniczenia hodowli i tak dalej, bo to nie o to chodzi, tylko tu chodzi o to, żeby na przykład Europejczycy nie pozbywali się swoich zużytych produktów w ten sposób, że wstawiają je w statki kontenerowe i wysyłają na wybrzeże Gany, żeby tam niszczały i gniły pod pozorem, że to są dary dla Afryki, prawda? Albo jest nadmiar konsumpcji powodujący eksploatację rozmaitych rzadkich pierwiastków i niszczących to krajobraz, dobra naturalne rozmaitych ubogich krajów, a świat europejski się ponad miarę bogaci. Nie ponad miarę w sensie, że za dużo, bo każdy może być bogaty na ile chce, ale niektóre rzeczy są kompletnie zbędne i niepotrzebne. To się wiąże także ze świadomym starzeniem produktów, żeby szybciej się zużywały, żeby więcej kupować i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to znamy z własnego doświadczenia. 30 lat temu buty długo się używało, w tej chwili wystarczą na jeden sezon. Znamy to. No i to jest właśnie to wykorzystywanie planety ponad miarę. No i jeżeli mówimy o próbach jądrowych i zmianach klimatu, to nie sądzę, żeby to był jakiś bardzo istotny związek, dlatego że innego rodzaju w ogóle ilości energii się wyzwalają. To raz, a po drugie pamiętajmy, że tylko dzięki istnieniu broni jądrowej posiadanej przez świat Zachodu do tej pory komunizm nie zatriumfował na świecie. Tylko dlatego. Dlatego, że Stany Zjednoczone zbudowały broń, która była w stanie w początkowym okresie zrównoważyć przewagę konwencjonalną Związku Sowieckiego i ta broń była na tyle długo i silnie rozwijana, że komunizm się jakby wygasł w tym jądrze głównego zagrożenia i świat mógł pójść do przodu. No, w tej chwili tym zagrożeniem są Chiny, ale ze względu na to, jak wyścig zbrojeń się potoczył, no chyba nie grozi nam jednak wojna jądrowa w takim kształcie, jak baliśmy się jeszcze w czasach zimnej wojny. Więc te próby jądrowe były nieodzowne do tego, żeby ta broń jądrowa w ogóle była i żeby de facto nie wybuchła wojna jakakolwiek globalna między mocarstwami. Tutaj ja jestem daleki od jakiegoś potępiania bezrozumnego amerykańskich prób jądrowych. Aczkolwiek oczywiście były robione także bez głowy, no za blisko na przykład Las Vegas czy miejscowości zamieszkanych, gdy ludzie w latach 50. wychodzili na dachy oglądać wybuch jądrowy z odległości 30 kilometrów, prawda? To wtedy jeszcze sobie nie zdawano sprawy rzeczywistych skutków tego, no później ta wiedza była coraz większa. No i ostatni element z tym związany, czyli elektrownie jądrowe, prawda? Bo tu to się wiąże bezpośrednio i te protesty także się z tym wiążą. Protestowanie przeciwko broni jądrowej. Otóż elektrownia jądrowa dla Polski na przykład jest niezbędna, żeby zrównoważyć miks energetyczny związany z wymogami Unii Europejskiej i z tym, że prędzej czy później złoża węgla się wyczerpią, nawet jeżeli tam nie zamkniemy kopalni, dlatego że oprzemy się temu dyktatowi Unii Europejskiej. Ja jestem przeciwnikiem zamykania kopalń. Ale to jest także aspekt polityczny. Jeżeli mielibyśmy technologię jądrową amerykańską, zakupioną w Stanach Zjednoczonych, to wprowadzamy biznes amerykański do Polski na stałe, a czas życia elektrowni jądrowej to jest 100-120 lat. W związku z tym ta obecność, bezpośrednie zainteresowanie i ochrona amerykańskiej technologii na ziemiach polskich będzie stała po prostu. I to jest jeden z istotnych elementów wzmacniania polskiego bezpieczeństwa narodowego właśnie poprzez obecność amerykańskich wysokich technologii na ziemiach polskich. To dotyczy zarówno uzbrojenia, czyli F-35, samolotów nowej generacji, jak i właśnie technologii jądrowej, elektrowni jądrowej. To jest niezwykle istotny element tworzenia łańcucha bezpieczeństwa narodowego i bez względu na to, uważam, bez względu na to, jakie protesty by były z tym związane, należy to przeprowadzić, a wiadomo, że protesty organizują ci, którym to jest nie na rękę, bo Polska niezależna energetycznie jest oczywiście nie na rękę Sowietom, więc temu państwu, które powstało po tak zwanym upadku Związku Radzieckiego, to niewiele ono się różni de facto. I elektrownia jądrowa amerykańska w Polsce z tego punktu widzenia jest konieczna.
22:47 na zegarach, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dobre imię Polski, obrona i promocja to temat naszego spotkania. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować. rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Dobre imię Polski, obrona i promocja to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniu. Prosimy bardzo, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu, z Anglii. Ja mam pytanie w sprawie tych stref wolnych od LGBT. Jeśli nie ma takich stref w Polsce, to dlaczego polski rząd nie przeciwdziała mediom światowym? Bo powinna być na przykład jakaś konferencja prasowa albo chociaż list wystosowany do mediów zagranicznych, bo na przykład strona BBC na przykład już od kilku tygodni publikuje artykuły na ten temat, a nawet dziś pojawił się nowy artykuł ze strefami w Polsce wolnymi od LGBT w tytule. Więc ja jestem trochę zaskoczona, że tak wygląda na to, że rząd nic nie robi, aby zastopować te informacje. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, Pani Beato, pozdrawiamy.
Cóż, tutaj się nie zgodzę, że rząd nic nie robi. Kwestia, trzeba trochę powiedzieć o takiej kuchni politycznej. Otóż polityka zagraniczna prowadzona przez rządy, nie tylko chodzi o rząd polski, polega przede wszystkim na ustaleniach kuluarowych i na wyjaśnianiu spraw bezpośrednio pomiędzy ludźmi. To są spotkania, spotkania, spotkania i spotkania. Polska dyplomacja po prostu pracuje, spotykając się z urzędnikami danych państw. Ja się nie dziwię, że rząd polski nie zabiera publicznie głosu w tej sprawie, dlatego że zabranie przez rząd głosu w tej sprawie byłoby dowartościowaniem tej sprawy, tego człowieka, który to robi i jakby to powiedzieć, pokazanie, że ten problem rzeczywiście jest problemem bardzo istotnym z punktu widzenia polityki międzynarodowej. On jest istotny, ale na poziomie propagandowym, a nie rzeczywistych zagrożeń i rzeczywistych realiów. Przecież rządy, które mają ambasady w Polsce, doskonale wiedzą, że żadnych stref LGBT w Polsce nie ma. Dlatego, że ambasador, czy personel ambasady codziennie robi raporty do swoich rządów i pisze, jaka jest sytuacja. Przecież gołym okiem widać, że nie ma w Polsce żadnych stref LGBT. Prawda? Że to jest tylko i wyłącznie propagandowy zabieg tego człowieka i tego środowiska, które to organizuje. To, co jest istotne, to jest przekonywanie społeczeństw Zachodu na temat tego, że takie strefy istnieją. I to jest głos skierowany do społeczeństw Zachodu, które ani nie znają historii, ani nie znają realiów polskich. Więc tutaj rząd powinien zabrać głos, w mojej opinii, wtedy, kiedy sprawa jest zaczyna krążyć na poziomie rządów, prawda? I wtedy właśnie doszliśmy do takiego momentu. Jestem przekonany, że na najbliższym szczycie, na przykład, który będzie niedługo w Brukseli, rząd w tej sprawie zabierze głos, ale też nie sądzę, żeby to było publiczne zabranie głosu w postaci jakiegoś oświadczenia, konferencji prasowej, dementii i tym podobnych rzeczy, tylko to będą znowu w rozmowach osobistych, kuluarowych. Na szczęście polscy politycy, którzy tam jadą, znają język, potrafią się porozumiewać. Te small talks są odbywane cały czas, prawda? Polscy europarlamentarzyści, ci patriotyczni także to robią. W związku z czym te rozmowy się toczą właśnie na poziomie tym dyskrecjonalnym, żeby nie nadawać tej sprawie zbyt dużego znaczenia w stosunkach międzyrządowych. Co do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się tej informacji w mediach, no to mogę powiedzieć, co zrobi Reduta. Otóż za dużo nie mogę powiedzieć, żeby też przeciwnika nie uprzedzać, ale na pewno będziemy dążyć do tego, żeby redakcje pism, które pisały o tak zwanych strefach LGBT w Polsce, czyli na przykład takie BBC, albo New York Times, albo Washington Post, albo tego typu pisma, czyli przeważnie te lewicowe, żeby dowiedziały się prawdy. Powiedziałem w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania jeszcze w telewizji, że dla współczesnych dziennikarzy, niestety, dla współczesnych mediów, niestety, prawda nie jest najważniejsza. Prawda? Liczy się raczej klikalność niż prawda. I duża część tych doniesień o strefach wolnych LGBT, które, jak powtarzam, kojarzą się dla przeciętnemu odbiorcy zachodniej Europy z czymś, co Niemcy nazywali Jüdische Freistreife, czyli strefy wolne od Żydów, to jest bezpośrednie skojarzenie z tą kalką. Otóż ta sytuacja jest na tyle sensacyjna, że wzbudza klikalność. To, że tam więcej się tych odsłon na stronach internetowych pojawi. Taka jest źródło powielania tych informacji. To oczywiście kształtuje świadomość przeciętnego użytkownika, który stwierdza, że aha, to są te strefy w Polsce. Więc tutaj potrzebna jest dosyć silna akcja propagandowa, ale nie rządu. Nie powinna to być informacja rządowa, z tego względu, że będzie natychmiast odrzucona jako propaganda i że ten rząd stworzy, będzie taka kontrpropaganda mówiąca, że rząd stworzył te strefy, więc teraz mówi, że ich nie ma, prawda? Tak jak Niemcy fałszowali prawdę o Holokauście, bo między tego rodzaju skojarzenia będą. Pamiętajcie Państwo, że wiedza na temat historii świata, zwłaszcza środkowej Europy, jest całkowicie w ogóle nieznana w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym najrozmaitsze bzdury będą przez przeciwnika powielane. Dlatego ta propaganda powinna iść od jakichś ośrodków pozarządowych, czy w jakiś sposób generowana tak, żeby nie było tego skojarzenia z rządem. Taka jest moja ja bym to tak zrobił, gdybym mógł. Reduta będzie działać informacyjnie. Mamy listę wysyłkową i kontakty. Lista wysyłkowa liczy ponad 10 tysięcy adresów dziennikarzy na całym świecie. Kontakty także z wieloma, oczywiście nie z 10 tysiącami, ale jesteśmy w stanie jakby prawdziwą informację dostarczyć bezpośrednio do dziennikarzy. I pamiętajmy, że przy całym upadku zawodu dziennikarskiego na całym świecie, także w Polsce, jednak poważnych redakcjach, właśnie takich jak New York Times, albo no, tutaj można jeszcze dyskutować, bo New York Times przeżywa dramatyczny regres. Ale jak na przykład Wall Street Journal, to istnieje taka żelazna zasada, która w Polsce jest prawie zupełnie nieznana, mianowicie, że trzeba oddzielić fakty od komentarza i jak się pisze o faktach, to trzeba te fakty przytoczyć takie, jakie one są. Można je dowolnie sobie skomentować, że są złe, dobre, źle i tak dalej. Natomiast prawda musi być powiedziana, jeżeli się mówi o faktach. Więc jeżeli istnieje informacja mówiąca o tym, że są strefy wolne od LGBT, tak jak ten człowiek to wieszający tablicę w anglojęzycznej wersji twoich social mediów mówi, że tutaj sfotografował tablicę strefa wolna od LGBT, nie mówiąc o tym, że on ją przed chwilą powiesił, to wtedy trzeba tym mediom dostarczyć informację, że właśnie przed chwilą powiesił te tablice i że to jest po prostu wymyślone, że to jest wytwór jego działalności, a nie, że rząd polski czy polskie gminy tworzą jakieś strefy. Pamiętajmy, że dla tych państwa, którzy od niedawna nas słuchają, że samo sformułowanie strefa wolna od LGBT oznacza, że gdzieś jest jakaś miejsce ogrodzone, gdzie się trzyma tych ludzi. Ona, że to jest tego rodzaju działanie. Albo się trzyma, albo się ich wygania, prawda? Albo się właśnie ich zamordowało, bo to jest tego rodzaju skojarzenie. Więc trzeba po prostu informować o faktach, że nie istnieją strefy, a dowodem na to jest to, że bardzo proszę, ten człowiek przed chwilą to przykręcił i sam o tym mówi w polskojęzycznej wersji swojego serwisu. Tylko, że ponieważ dziennikarze nie znają języka polskiego, no to wierzą temu, co jest napisane po angielsku. I po drugie, trzeba informować także o tym, że to jest przekaz uderzający nie tylko w wizerunek Polski, mówiący o kraju, w którym jest jakiegoś rodzaju dyskryminacja, ale to jest przekaz, który ma na celu uderzenie w interesy gospodarcze zarówno Polski, jak i tych gmin, które mogą na przykład nie dostać funduszy europejskich albo odstraszy się inwestorów jakichś. No, w Polsce nikogo się nie dyskryminuje, nie ma żadnej dyskryminacji, to są bajki i imaginacja, natomiast ludzie nie znający realiów, nie znający języka polskiego mogą w to wierzyć. Dlatego trzeba właśnie bezpośrednio docierając do dziennikarzy, informując ich o faktach, to wskazywać, prawda? Pokazywać prawdziwy stan rzeczy. I jeżeli dziennikarz dostaje taką informację, jeżeli ma coś napisać na ten temat, jeżeli jest prawdziwym dziennikarzem, z prawdziwym warsztatem, to powinien się tej sprawie przyjrzeć. Istnieje zasada w zawodzie dziennikarskim, że trzeba pokazywać dwie nogi, jak to się mówi w żargonie dziennikarskim, czyli punkt widzenia jednej i punkt widzenia drugiej strony. Skomentować można sobie dowolnie, jakie tam kto ma przekonania. Natomiast trzeba pokazać jedną i drugą stronę, dać głos jednej i drugiej stronie tej sprawy, o której się mówi. Tak więc, jeżeli mówimy o BBC, no to oczywiście my wiemy o tym, że oni tego rodzaju artykuł napisali. Reduta ma taki specjalny system informatyczny do monitorowania doniesień medialnych i będziemy tam oczywiście także interweniować. Jednym z celów pozwu, który został złożony i który będą następne pozwy przeciwko temu człowiekowi, który rozwiesza te tablice, to jest właśnie żądanie sprostowania w tych mediach, które powieliły te fałszywe informacje, żeby on to zrobił, bo musi przyznać, że to po prostu wymyślił, a nie, że rzeczywiście istnieją jakieś strefy wolne od LGBT. Taka jest intencja naszego działania i to będziemy robić.
3 minuty po godzinie 23:00 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dobre imię Polski, obrona i promocja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Niemiec. Ja chciałem poruszyć takie dwie kwestie. Bardzo często w Niemczech. Tutaj jak miałem okazję nieraz być w tych niemieckich domach, w atlasach niemieckich, proszę sobie wyobrazić, to warto też do zaznaczenia jest, w atlasach niemieckich wydanych w latach współczesnych, w latach 90. nawet, granice Polski są takie jak w 1939 roku, czyli te ziemie zachodnie są zaznaczone jako terytorium Niemiec. To jest taka, wydawałoby się ciekawostka, smutna bardzo, ale takie są atlasy, można to sprawdzić. Wydawnictwa niemieckie współczesne wydają atlasy geograficzne z mapą Polski ziem zachodnich przed okresem wybuchu II wojny światowej. Druga taka ciekawostka, my mówimy dużo też o Niemiec, smutna oczywiście też, o Niemczech jako ich stosunku do Polaków, do historii i tak dalej, i tak dalej. To w wielu niemieckich domach, jak pracowałem jak w projekcie z takim, co tam się rozwozi, te medykamenty i rozmawiałem z opiekunkami polskimi, no to bardzo często w tych domach znajdowały gdzieś tam w szafie bardzo dobrze zachowane i wcale nie wyrzucone i portrety Adolfa Hitlera. To jest do dzisiaj. Ja ogólnie też tak miałem okazję spotkać takie obrazy gdzieś tam w tych domach. Wiadomo, że one gdzieś tam były w miejscu mało widocznym, ale były jednak. Wcale się tego nie pozbywały. Jest to w mentalności Niemczech cały czas. A jeżeli chodzi o ten nieszczęsny neomarksistowski nurt, który teraz na falę tą taką, która światem obecnie rządzi w mediach, zwłaszcza nie tylko, to jest też takie troszkę ogólnikowe, bo będąc nawet w Belgii, zwiedzając tą Belgię bardziej, to bardzo dużo można było zobaczyć takich miejsc, w którym były domy lóż masońskich. To jest bardzo widoczne w tych domach, w wielkich takich starych kamienicach. Ale to są ogrodzone i bardzo dobrze tam oczywiście zabezpieczone. Te wszystkie symbole masońskie. Cały świat finansowy tam się też spotyka. Widziałem całą taką ulicę diamentową tych wszystkich tam. Można to zobaczyć w Antwerpii koło niedaleko zoo. To jest taka cała główna ulica diamentowa i widzimy, jaki świat tam jest. Jest taki był hotel Paradise, chyba się nazywał, zmieniona nazwa, gdzie widziałem urnę na 2 metry może wysoką, przeszkloną i taką, no potężnie, no 2 to mało, może większą, gdzie była naładowana tym cała waluta z całego świata, bo to tak sobie chyba zabijali sumienie, bo tam jakieś na cele charytatywne. Natomiast widziałem ten świat finansowy, który był całkowicie poza kontrolą innych państw, bo rzeczy kilku.
Panie Krzysztofie, z tym, że już troszeczkę odbiegamy od.
Nie wiem, ja chciałem powiedzieć tak, że ja chciałem tylko powiedzieć, że po prostu neomarksizm, ale bardzo złożony, z rożami mesyńskimi, z wpływami finansjery światowej i dlatego wojna na wielu frontach, w mediach, poza tym ten multikulturalizm, który napływ tych wszystkich uchodźców, który chciałby jakby zawładnąć tą Europą, osłabić ją jeszcze bardziej. Także jest wojna i dlatego nam się żyje tak, jak nam się żyje, bo ta wojna jest naprawdę na wielu frontach, wielu płaszczyznach, wiele atakowanych jest tutaj dziedzin i Kościół jedyno jeszcze ostoja w Polsce jest po prostu deptana teraz, wiadomo, zaczęli od księży, zaczęli nakręcać filmy, tak jak nakręcił ja w Polsce, no przecież ostatnio było bardzo głośno, ostatnie lata nagonka na to, że wszyscy księża to przecież pedofile i nie ma o czym mówić, tak, a niektórzy to tam tylko dobrzy, więc no jest strasznie się żyje, dlaczego ludziom się strasznie żyje, no bo nie ma Boga w sercach, w mediach, we wszystkim i to należy powiedzieć, że ten atak jest niestety chyba jakby końcowym przed tym końcem może tego świata, smutnie to brzmi, ale tak,
no dziękuję, tak powiem,
wygląda, Bóg zapłaci.
Pozdrawiamy.
Cóż, jeżeli mówimy o końcu świata, to jeżeli miałby być jutro koniec świata, drodzy Państwo, załóżmy, że dzisiaj w nocy, po zakończeniu tej audycji o godzinie 12 w nocy, no to, drodzy Państwo, no, przychodzi Chrystus. To co, smusimy się z tego powodu? Łaska uświęcająca i pop, no. Spójrzmy na to z tego punktu widzenia. Mamy do czynienia z czasem ostatecznym, czyli po prostu już diabeł szaleje i tutaj robi co w jego mocy, żeby naszą wiarę w Boga zniszczyć, żeby zasiać zwątpienie i to jest element tego, ja to tak widzę w tym porządku, że po prostu mamy się bać, prawda, że diabeł nie zna naszych myśli, nie wie co jest w nas, a Pan Bóg jest jedyną nadzieją i ucieczką i wszystkim. W związku z czym tego mi się mam bać, skoro w Boga wierzymy. No. Jeżeli jutro jest koniec świata, tylko się należy cieszyć, tylko żeby być łasce uświęcającej. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie był w spowiedzi, to zapraszam jak najszybciej. A mówiąc już szczegółowo o tym, co mówił nasz słuchacz, co do tych atlasów niemieckich, no to jest stara sprawa. Ona wynika po prostu z federalnego ustroju państwa niemieckiego. Tam każdy land ma swoje Ministerstwo Edukacji, które wydaje podręczniki. Tam są pewne elementy wolnego rynku także w tym, ale także jest taki główny urząd, który się nazywa po polsku Główny Urząd do Spraw Oświaty Politycznej. Oni tam Politische Ausbildung, zdaje się, tak się to po niemiecku nazywa. Oni to tłumaczą w tych swoich wydawnictwach na język polski, że jest Urząd do Spraw Edukacji Obywatelskiej, no ale Politische Ausbildung ma chyba dużo lepsze znaczenie. I dlatego, że to jest zdecentralizowane, no pojawiają się tego rodzaju mapy, bo każda tam partia, która akurat rządzi, ma swoje spojrzenie na historię. Trzeba na to spojrzeć z bardzo, jakby to powiedzieć, beznamiętnym okiem. To, że oni wybudują coś, zbudują tego rodzaju, prawda, tego rodzaju wydawnictwo. Wydadzą atlas z Polską w granicach z 1939 roku albo z Polską, w której są zaznaczone granice niemieckie z 1939 roku i dzisiejszy kontur Polski na tym i zaznaczą nasze ziemie zachodnie, tak zwane ziemie odzyskane jako ziemie pod tymczasowym zarządem polskim i tak dalej. To jest oczywiście możliwe, istnieje wolność słowa, mogą sobie drukować co chcą. My się powinniśmy z tym absolutnie nie przejmować, żądać poprzez nasze ambasady czy też inicjatywy obywatelskie korekty tego, ale też nie przywiązywać do tego nadmiernej wagi. To są sprawy, które mają prawo się wydarzyć, bo jak powtarzam, Niemcy są państwem demokratycznym, no tak denominę demokratycznym, ale wolne słowo jest jednym z elementów tego ładu. No cóż, czy Niemcy mogą nam tę ziemię w tej chwili odebrać? No, zapraszam do analizy potencjałów, prawda? I to nie potencjałów gospodarczych, bo tutaj jest różnica zasadnicza, ale potencjałów animuszu wojennego w tych obu narodach. No nie widzę tutaj szans dla Niemców do przeprowadzenia tego rodzaju operacji. Niemcy oczywiście chcą tutaj na te swoje ziemie odzyskane wrócić w sposób ekonomiczny i to im się prawie że udało do 2015 roku, ale takich obaw przed utratą ziem odzyskanych, tak jak są nazywane w Polsce, nie widzę większego. Dużo większym zagrożeniem jest właśnie germanizacja w sensie takim kulturowym, ale także gospodarczym tych ziem, czego dowodem jest Gdańsk, prawda? To, co się dzieje w Gdańsku, takim symbolicznym wprost jest napis na murze, który przez lata powojenne po 1945 roku widniał niedaleko dworca głównego w Gdańsku. Poczta główna. W tej chwili tam jest postamt, prawda, napis. I takie niezrozumiałe wprost przywiązanie do tych niemieckich artefaktów w tych rozmaitych miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską właśnie na terenach ziem odzyskanych, gdzie oni pieczołowicie te niemieckie ślady odgruzowują, pokazując, że jest tam też jakaś niemiecka przeszłość. Ja rozumiem szacunek dla przeszłości, dla zabytków kultury, no ale także trzeba pamiętać, że przeszłość i pieczołowitość w stosunku do przeszłości jest także elementem polityki historycznej, a polityka historyczna jest elementem współczesnej polityki. Więc nadmierne przywiązywanie się do niemieckiego spadku na ziemiach odzyskanych jest także jakby kwestionowaniem równolegle polskiej przynależności tych ziem. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie wyważyć, a równolegle też za bardzo nie przejmować się. Znaczy z jednej strony zimno traktować takie wydawnictwa, o których mógłby nas słuchać, a z drugiej strony oczywiście polska polityka historyczna powinna być aktywna, mocna i nielękliwa. Co do tych portretów Hitlera, no to partia NSDAP, która rządziła Niemcami od 1933 roku do 1945, liczyła w sumie 8 milionów obywateli w 60-milionowym państwie. Czyli więcej niż 10% ludzi należało do NSDAP. I to była przynależność fanatyczna i z przekonaniem. Tych ludzi nikt nie zmuszał do tego, żeby wstępowali do tej partii. Tak jak w Polsce niektórych zmuszano, prawda? Żeby wstępowali do PPR-u, czy tam kolejnej mutacji tej nazwy. Zmuszano dlatego, że na przykład kwestia posady i tak dalej. Tutaj zasadnicza różnica polegała na tym, że rewolucja, jak sami naziści, hitlerowcy mówili o sobie, że rewolucja narodowa, która tam się rozegrała w roku 1933, po prostu była przyjęta z olbrzymim entuzjazmem. Wystarczy popatrzeć na te filmy dokumentalne, które były nakręcone w czasach rządu Hitlera, że te tłumy go witające entuzjastycznie, to nie było inscenizowane. Oni rzeczywiście entuzjastycznie witali tego Hitlera i mieli olbrzymi do niego szacunek i sentyment. To się dopiero zmieniło w ostatnich miesiącach wojny i to w takich ostatnich, powiedzmy w kwietniu 1945 roku. A do tego momentu oni po prostu byli przekonani o jego geniuszu wielkości i po prostu wielbili go. Dlaczego? No dlatego, że był dobrym mówcą, wzbudzał jakieś tony, miał jakąś wymowę, która wzbudzała zaufanie i też entuzjazm. Zastanawiało się nad tym tak wielu naukowców, że trudno to wszystko w tej chwili przytoczyć. No i te portrety Hitlera są pokłosiem właśnie tego sentymentu. No, jakaś babcia tam schowała, opowiadała wnuczkowi, jak to wspaniale było za czasów wujka Adolfa. A to, że tych Żydów tam wymordowali, to przecież to jacyś wschodni Żydzi, to nie będziemy się nim przejmować. Niemieckie zbrodnie nie zostały rozliczone. Jak już mówiłem, tam parę procent zbrodniarzy zostało ukaranych. Większa część z nich umarła we własnych łóżkach. Niektórzy jeszcze do tej pory żyją, ale to już są znikome ilości. Więc ci Niemcy po prostu, jak każdy naród, ma jakiś bagaż tradycji za sobą, a tutaj mają tradycję haniebną. No jest ten dysonans. Co z tym fantem zrobić? No więc niektórzy chowają tego Hitlera po szafach. Niektórzy przekonali się w 1968 roku, że to wcale nie było tak, że tata był magazynierem, tylko że niestety brał udział w mordowaniu na wschodzie i stąd ta rewolucja 1968 roku i ten kontrkulturowy bunt młodzieży niemieckiej, który miał trochę inny charakter niż na przykład we Francji. To jest tak, że w mojej opinii, po lekturze rozmaitych książek niemieckich, otoczenie Berlina i murem przez NRD i taka ścisła kontrola i zapory na granicy niemiecko-niemieckiej wynikały także z tego, że obawiano się przejścia do wschodnich Niemiec tego zarzewia buntu już w tym 1963 roku, dlatego że właśnie wtedy zaczęli ci młodzi Niemcy odkrywać przeszłość swoich ojców. A ponieważ duża część elit nerdowskich to byli po prostu przewerbowani hitlerowcy, no więc obawiano się tego fermentu i dlatego zamknięto granicę niemiecko-niemiecką. Tak to wygląda, chociażby czytając Brandbuch, czy brunatną księgę NRD, gdzie są opisane życiorysy głównych osób NRD z ich przeszłością brunatną, jak to w Niemczech się mówiło, czyli właśnie hitlerowską. Ale ten Hitler w szafie to jest pewnego rodzaju symbol dotyczący tak zwanego przepracowania winy przez Niemcy. No i ostatnia sprawa, pan opowiedział o tym marksizmie na ulicach Brukseli i tak dalej. Można to nazwać jako marksizm korporacyjny, który jest bardzo istotnym zagrożeniem dla współczesnego, tradycyjnego świata, który jeszcze gdzieniegdzie, na przykład w Polsce, funkcjonuje, dlatego Polska jest pod takim atakiem. Ponieważ istnieje dziwnego rodzaju symbioza pomiędzy wielkim biznesem, takim korporacyjnym, a właśnie tymi nurtami marksistowskimi. Wydawałoby się, że to jest jakby są dwa przeciwne ruchy, prawda? Marksizm jako ideologia robotników wyzyskiwanych, a z drugiej strony korporacje wielkie kapitalistyczne. Otóż wbrew pozorom jedno z drugim jest bardzo, może żyć w symbiozie, dlatego że totalitaryzm marksistowski widoczny w Chinach jest bardzo przyjazny dla takiego korporacyjnego ładu, który wymaga po prostu ślepego posłuszeństwa, porządku i karania za odchylenie się w lewo, w prawo, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne dla takiej korporacji, żeby wszyscy postępowali tak samo i byli poddani jakiejś kontroli. No bo wtedy ta korporacja ma nieograniczone możliwości wzrostu. No i stąd, wydaje mi się, jest ta symbioza, prawda? I wprowadzanie tych rozumiejących neomarksistowskich mechanizmów do życia społecznego właśnie poprzez korporacyjność i narzucanie pewnego stylu, prawda? Przechodząc od tego, że ci ludzie już mają wyprane mózgi i po prostu w ten sposób myślą, no to jest jeszcze ten aspekt sprawy, że łatwiej się zarządza społeczeństwem zunifikowanym pod nurt konsumpcjonizmu w duchu marksistowskim, tak to bym mógł nazwać, niż gdyby była wolność i każdy robi, co mu się żywnie podoba i myślał, co mu się żywnie podoba, prawda? To jest trudniejsze do zarządzania i trudniej sprzedać takiemu społeczeństwu rozmaite produkty, a tak to telewizor pokaże, ludzie kupią, produkcja się kręci. W skrócie rzecz biorąc, oczywiście to jest dosyć duże uproszczenie, no ale trudno się nad tym rozwodzić, mamy przecież jeszcze tylko 10 minut. No tyle, jeżeli chodzi o to odpowiedź na to pytanie.
Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef Świętokrzyskie. Ja chciałbym pozdrowić oczywiście ojca prowadzącego, realizatorów, szanownego naszego gościa i wszystkich słuchaczy. Powiedzieć coś takiego, że od dobrych kilku tygodni bardzo intensywnie jakby przeglądam te informacje, które publikowane są w mediach internetowych, ponieważ z własnego wyboru od co najmniej 10 lat nie mam telewizji. I właśnie chciałem zapytać szanownego gościa, czy reduta obrony jakby dobrego imienia, która jakby też zajmuje się dezinformacją, bo jestem też na państwa stronie antymisingdefamation.org, nie powinna też się przyjrzeć naszym mediom, które mamy jako tak zwane media ogólnodostępne, czy to w rękach jakby korporacji prywatnych, czy też jakby w rękach publicznych Polskiego Radia i TVP, ponieważ proszę zobaczyć, jaki tu mamy dysonans jakby poznawczy. Jak wchodzę na dzisiejszą stronę Radia Maryja, mamy na wprost jakby faktycznie wszystkie ważne informacje z tego, co się dzieje faktycznie ważnego dla Polaków, dla istnienia naszego państwa, dla naszej racji stanu, czyli jest mowa o obronie polskiego górnictwa, o strajkach, że 400 osób strajkuje pod ziemią, czego nie było nawet w latach 80. za komuny, o dyskusji w Senacie, a wchodząc na stronę TVP, gdzie my płacimy podatki w sklepach, podatek VAT-owski i inne, i to z naszych podatków Sejm uchwalił olbrzymią dotację dla tej telewizji, tam nie ma ani słowa o rolnikach, o wypowiedziach ministra Ardanowskiego. Nie ma żadnej informacji o tym, co się działo w Senacie. Nie ma mowy o tym, co się dzieje faktycznie na Śląsku, że tu naprawdę jest bardzo duże wzburzenie całego społeczeństwa śląskiego, bo mam tam znajomych i ja rozmawiam z rodziną, którą mam na Śląsku i po prostu też to śledzę. Czy tu też nie można by jakby podjąć takiego, krótko mówiąc, kroku, żeby Reduta Dobrego Imienia wraz z innymi organizacjami typu Ordo Iuris czy innymi jakby stowarzyszeniami, bo nie wiem, czy są jakieś stowarzyszenia prawników chrześcijańskich, katolickich, nie mogłaby się zająć jakby spojrzeniem od strony prawnej na to, co faktycznie prezentuje polskie prawo. Bo ja tak sobie myślę, że skoro są takie służby, które potrafią znaleźć pana ministra byłego transportu i wszystko wyszukać, że tak powiem, na temat tego człowieka, to przecież co za problem, żeby jakaś służba, przepraszam, pojechała na tak zwanym ogonie za tym lewackim aktywistą, na gorącym uczynku tego człowieka złapała za rękę, kiedy on wiesza te tablice. Udokumentować mu to, że on w sposób niezgodny z prawem przejmuje własność publiczną, bo to też tak nie można sobie gdzieś wieszać. Gdybym ja na przykład u państwa chciał zawiesić na ogłoszeniu bezprawnie jakiś baner, no to to jest prywatna własność, to jest mienie publiczne. No to przecież, mówiąc prosto, za dawnych czasów było tak, że no komuna robiła tak, że coś złego zrobisz, to my paragraf na ciebie znajdziemy. Ja o tym nie mówię, tylko mówię właśnie, że jest jakaś niespójność, że to, co słuchaczka powiedziała z Anglii, że pan powiedział, że to jest taka dyplomacja trochę kuluarowa, ja to rozumiem, ale są takie działania, które można podjąć od razu i wykorzystać polski zestaw przepisów prawa typu kodeks karny, inne jakieś takie działania, bo no przecież nie możemy się bawić w kotka i myszkę, że człowiek po prostu rozsiewa, że tak powiem, różne nieprawdziwe rzeczy na temat naszej ojczyzny, a polski policjant, przepraszam, polski decydent, który decyduje o tym, co się robi w takich sytuacjach, milczy i nie łapie tego człowieka na gorącym uczynku, kiedy on zawłaszcza mienie publiczne, mienie, nie wiem, gminne i tam wiesza jakieś nieprawdziwe informacje, które tak naprawdę szkalują obraz Polski w świecie. Także też uważam, i to wielu moich znajomych uważa, że bardzo dużą, no niestety, złą rolę odegrała ta nasza decyzja polskiego rządu, że się wycofał z tej ustawy, którą pierwotnie uchwalono, zabezpieczające dobre polskie imię. Czy takie instytucje, jak właśnie Reduta Dobrego Imienia, czy Ordo Iuris, czy inne jakieś stowarzyszenia chrześcijańskie, nie mogłyby się włączyć, żeby na przykład powstał społeczny projekt ustawy przywracający sankcje w sytuacji, kiedy ktoś faktycznie niszczy dobry wizerunek nas jako Polaków, naszej ojczyzny, co właśnie wpływa, tak jak pan powiedział, na naszą sytuację międzynarodową i gospodarczą, i geopolityczną, i bezpieczeństwa narodowego. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Józefie, również dziękujemy.
Już mamy parę minut, więc szybko postaram się odpowiedzieć. Otóż najpierw, czy Reduta Dobrego Imienia zajęłaby się mediami? Otóż jeżeli pan jest na naszej stronie internetowej rdi.org.pl, to tam jest taki dział raporty i analizy i tam jest projekt nowelizacji ustawy prawo prasowe, w którym to prawie proponujemy zmianę trybu sprostowania, czyli takiego pokazania drugiej opisywanego przez media problemu ze strony osoby opisywanej. To chodzi po prostu o przecięcie tych nagonek, które są ustawicznie w tych mediach mainstreamowych prowadzone na rozmaite osoby. I one nie mają prawa głosu, bo po prostu dziennikarze nie udzielają tego prawa. O mnie na przykład wielokrotnie pisano rozmaite teksty, ale ani razu wbrew kardynalnej zasadzie dziennikarskiej nie zwrócono się do mnie o komentarz w tej sprawie o której dziennikarz pisze. Czyli to jest kompletny upadek dziennikarstwa. Ale na przykładzie tym pokazuje, jak powinno i co proponujemy w tej naszej nowelizacji prawa prasowego, czyli po prostu spowodowanie, żeby sprostowania ukazywały się natychmiast, a nie po wielu latach, po jakichś procesach sądowych i tak dalej. To tyle, jeżeli mogę powiedzieć. Nie będę się wypowiadał na temat tego, co jest na stronie TVP Info, jaka jest zawartość, bo po prostu nie mam w tej chwili tego dostępu, więc wolę mówić o rzeczach, o których wiem w danym momencie. Jest całkowicie obiektywne medium publiczne w Polsce, o którym z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest obiektywne. To jest Polska Agencja Prasowa, na której depeszach opiera się większa część mediów i z nich korzysta. Oczywiście dodając swoje komentarze, czy też w ogóle wykorzystując to do tego, żeby jakaś informacja w ogóle się na jakiś temat pojawiła. Nie ma obowiązku zamieszczenia całego serwisu Polskiej Agencji Prasowej. Druga sprawa to jest ta kwestia ścigania tego człowieka, który zamieszcza te tablice. Otóż mamy tutaj przed sobą pewien dylemat. Czy ktoś, kto rządzi w Polsce, ma w takiej sytuacji przed sobą dylemat. Czy z tego człowieka robić męczennika i gwiazdę mediów lewicowych, które natychmiast podchwycą temat, że został aresztowany, skatowany, czy tam dowolne, możemy sobie tutaj wymyślić epitety i fakty, które zostaną przy tej okazji wymyślone, a nie daj Boże, on się tam będzie szarpał i się tam rzuci na ziemię i uszkodzi sobie coś, to już w ogóle będzie męczennik. On ma okulary, też się stłucze sobie okulary o bruk czy o coś takiego, więc po prostu istnieje duże i poważne niebezpieczeństwo, że po prostu taka akcja spowoduje wyprodukowanie kolejnego męczennika, którego tamci zostanie wzięty na sztandary i pokazywany jako przykład dyktatury w Polsce, prawda? Więc to jest dylemat. Czy dopuścić do tego, żeby zrobić takiego męczennika, który będzie na świecie symbolem opresji, której w Polsce są ludzie tej proweniencji? Czy zastosować inne działania, które spowodują, że on zaprzestanie swojej działalności? No i w tej chwili Reduta w tej chwili pracuje nad takim rozwiązaniem. Ja nie odpowiadam za to, co robi rząd i mogę odpowiadać za to, co ja robię. Nie będę tym się publicznie chwalił. O efektach za jakiś czas państwo usłyszą. I tu chodzi o całkowicie legalne działania prawne. Nie ma nic wspólnego z jakimiś działaniami typu przemocowego. To absolutnie nawołuje wszystkich do zachowania spokoju. Ten człowiek, jak każdy obywatel, ma prawo robić, co mu się żywnie podoba, a jeżeli łamie prawo, to należy tego wymagać od niego, żeby prawa przestrzegał. Wtedy dochodzimy do aspektu prawnego tej całej sytuacji. Otóż siły państwa mogą być wykorzystywane, na przykład, jak pan powiedział, że tam potrafi się wyśledzić powiązania pana ministra transportu z rządu PO i postawić go mu jakieś zarzuty. Otóż tego rodzaju działania są podejmowane w momencie, kiedy istnieje poważne podejrzenie popełnienia ciężkiego przestępstwa. No, łapownictwo jest ciężkim przestępstwem. Natomiast i to przewidziane są kary bardzo poważne, łącznie z dożywociem w kodeksie karnym. No, nie wiem, czy z dożywociem, ale bardzo poważne kary więzienia. Natomiast to, co robi pan zawieszający te tablice, to jest opisane w kodeksie wykroczeń. To nie jest przestępstwo i za to grozi grzywna. Prawda? Tyle. Więc to z punktu widzenia stanowionego prawa polskiego nie jest to ciężkie przestępstwo, więc nie ma powodu, żeby angażować wielkie siły policyjne do tego, żeby ścigać tego człowieka. Pamiętajmy, że istnieje zasada proporcjonalności w prawie. Czyli działania prawne muszą być proporcjonalne w stosunku do zagrożenia. A tutaj zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, o którym opisywałem w ciągu tej audycji, jest poważne, ale to jest zagrożenie wizerunkowe, a nie fizyczne zagrożenie, na przykład, że on komuś grozi, prawda, że czyjeś życie jest zagrożone, albo czyjś majątek w poważnym wymiarze natychmiastowej straty. Bo pamiętajmy, że zagrożenie majątku istnieje w sensie zagrożenia odebrania funduszy europejskich, bo wizerunek jest zepsuty, ale nie ma tego bezpośredniego jungti, że on kradnie coś na przykład i trzeba szybko działać, żeby tę kradzież uniemożliwić. No właśnie tego nie ma. To działanie jest tak sprytnie obmyślane, żeby właśnie nie było powodu do tego, żeby wdrażać działania policyjne państwa w pewnym wymiarze, żeby zatrzymać jego działanie. Taką prostą policyjną metodą. Co więcej, gdyby zastosowano policyjne metody w stosunku do niego, to natychmiast byłby to argument za tym, że w Polsce jest dyktatura.
że w Polsce są łamane prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Znamy ten repertuar, ale byłoby to niejako potwierdzenie już istniejącej propagandy na temat Polski. Więc dlatego tak należy rozumieć bardzo dużą wstrzemięźliwość i praktyczny brak komentarza władz Polski na temat tej sprawy. Można mówić prywatnie, prawda, można coś powiedzieć w radiu czy w telewizji, ale nie ma oficjalnego komentarza ze strony rządu. No bo to byłoby po pierwsze dowartościowanie tego człowieka, pokazanie, że on jest jakimś centralnym problemem dla rządu w momencie, kiedy przecież są dużo ważniejsze sprawy typu COVID i tak dalej. To jest sprawa dla organizacji takiej jak Rezultat Dobrego Imienia. Organizacja społeczna, utrzymywana ze składek obywateli, którzy się tam rzucają w dobi grosz, żebyśmy mogli działać. My to robimy. Mamy ograniczone możliwości działania, ale robimy, co możemy, prawda? Co można w tej konkretnej sytuacji. Powtarzam, to jest sprytnie zaplanowana operacja, mająca na celu zniszczyć reputację Polski. Doszło już do tego takiego momentu, że poważne osoby ze świata światowej polityki się na ten temat odzywają, więc sądzę, że rząd polski prowadzi działania dyplomatyczne w tej mierze, a obywatele, dyskrecjonalne działania dyplomatyczne, obywatele tacy jak ja, robią swoje. No i w tej chwili pozywamy tego człowieka razem z gminą Zakrzówek. Za chwilę będą następne pozwy i dojdzie do takiego momentu, że on będzie musiał powstrzymać swoją działalność. On oczywiście teraz nas pewnie słucha, albo jego coś kumple, więc pozdrowienia i równocześnie nawoływanie do opamiętania, dlatego że szkodzicie Polsce, a szkodzenie Polsce jest, no mówiąc językiem zrozumiałym dla słuchaczy tego programu, po prostu grzechem. No, skoro dla lewaków nie istnieje grzech, to tym gorzej dla nich, bo dopiero w pewnym bardzo specyficznym momencie swojego życia zorientują się, co zrobili.
Dobre imię Polski, obrona i promocja, temat naszego dzisiejszego spotkania, za którym bardzo serdecznie dziękuję. Wraz z nami był pan Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Bóg zapłaci.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim, życzę zdrowia przede wszystkim Państwu i Ojcu także.
Dziękujemy. Dziękuję również radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie, za udział w dzisiejszym naszym spotkaniu. Na zegarach 23.34, już za kilka chwil na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia.